Nie znam czasem tylko jedno pytanie. W jakim jest pomoc? Od samego początku, kiedy pan zaczął.
Właściwie całą drogę to myślę, cały czas. Ale cel czego? Może tak zapytam.
Cel tego, co pan na co dzień robi. Nie tylko w drodze, ale w ogóle.
Ja myślę, że chodzi o uczciwość.
Względem samego siebie?
Czy? Względem Boga i względem samego siebie. Gdzieś to się spotyka. Uczciwość, czyli nie uciekanie przed tym, co jest moją powinnością. Jest chrześcijanin powie, ja tak mówię, pewnie woli Bożej. Ja jestem mężem sakramentalnym. Pod Moskwą przyszło do mnie, że przecież to jest moja powinność pierwsza. Obowiązki stanu. Moja żona jest w tej chwili jednym z największych dyrektorów Microsoftu w Polsce, tych tam od tych dużych internetów. I jest co chwila w Redmond, lata po świecie i tak dalej. Mieszka pod Warszawą. Moja córka studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim. One mieszkają razem. Więc nie mógł Pan Bóg bardziej nas, że tak powiem, oddzielić od siebie, jeżeli chodzi o sposób życia, no bo one mieszkają w tych warunkach. A ja w szkole u księdza, znaczy w opuszczonej szkole mieszkam, gdzie mam pracownię i ikony, książki, i tam się modlę, mam kaplicy, po prostu tam spędzam czas. Zimą. I na to pytanie odpowiadając, myślałem, że to jest rodzaj doświadczenia potrzebnego mi po to, żeby wrócić do moich obowiązków podstawowych, do obowiązków stanu, do bycia mężem, ale już z pewnym doświadczeniem, z pewną wiedzą o sobie, o swoich słabościach, żebym mógł to, co do mnie należy, pełnić uczciwie. Wróciłem spod Moskwy w tym roku, bo to już 3 lata z żoną nie kontaktowałem się w międzyczasie, ani do mnie nie dzwoniliśmy, a 5 lat, jak się ostatnio raz widzieliśmy. I próbowałem się to skontaktować, nie udało mi się. Nie chciała pewnie, albo inne powody tam przeszkodziły. I okazało się, że zadzwoniła do mnie w ostatni dzień starego roku z życzeniami. Już długo rozmawialiśmy. Zadzwoniła, gotowa się spotkać, porozmawiać. No i będzie rozmowa. Spotykamy się w niedzielę w Warszawie, w łazienkach.
Czy żona religijna? Bo pani zrozumiała tej dyscypliny i też wychowania.
Jak byliśmy małżeństwem, to ona była bardziej niż ja. W sensie ja nie chodziłem do kościoła.
Co bardziej?
Ona chodziła do kościoła.
Aha, czyli...
Tylko teraz zdaje się, już nie chodzi. Teraz zdaje się to, że się zabrało inaczej, już to wszystko wygląda. Ale mam córki. Więc ja w tej chwili mam taką sytuację. Jeżeli mówię słowo uczciwość, że chciałbym być uczciwy, bo warto życie przeżyć uczciwie, warto nie uciekać, to rozmowa z moją żoną to jest stanięcie w prawdzie o sobie do końca. Ja nie mogę nic udawać, ja sam przed sobą się zastanawiam na dzisiaj, ile ja tak naprawdę przeszedłem, co ja doświadczyłem, czy ja się zmieniłem, czy ja coś wiem o sobie więcej niż wtedy. Co jest istotą tego doświadczenia? Co mi ta droga dała? I ja wiem, że ja nie mogę grać żadnej roli, ja nie mogę nikogo udawać, ja nie mogę jej też chcieć niczego narzucić innego, niż sam bym był tego przykładem. Pytanie w ogóle jest też takie, co dalej? W sensie, czy ona jakiś ma plan? To jest atrakcyjna kobieta, jeszcze nie w żadnym sile wieku. I teraz ja, z mojej przyzwyczajenia w dzień dzisiejszy. Ja sobie reguluję życie tak, jak chcę. Chodzę tam, gdzie chcę i kiedy chcę, tak naprawdę modląc się. Oczywiście ja tutaj wolę, Bożą ufam. Natomiast jest to w takim bez reżimu codziennego wstawania do pracy, płacenia podatków, rachunków. Więc zastanawiam się, co to znaczy być w porządku. Być uczciwym. Doświadczyłem w drodze stanu zaufania, zawierzenia, opatrzności Bożej i wiem, że modlitwa, szczerość wobec Pana Boga daje opiekę realną, realną opiekę. Ja wielokrotnie byłem w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. W sensie No, że...
I wtedy jest wejście w tą niepewność, w tą ciemność taką, która... No na przykład miałem taką przygodę przed Rzymem, już tydzień przed Rzymem, kiedy spodziewałem się, że będzie lepiej, bo katolicki kraj, bo coraz gorzej, przed Asyżą, bo coraz gorzej, więc coraz więcej ateistów się okazuje. Pomoc była coraz trudniejsza taka. Ja byłem bardzo zmęczony. Już ten koniec, zawsze jest końcówka najtrudniejsza, w sporcie chyba też, nie? Że przed metą jest kryzys. Nie zawsze? W każdym razie pamiętam, w górach to było, w Apeninach. Padało kilka dni, byłem zmoknięty, zmęczony, bardzo mi było zimno, byłem głodny. I pamiętam, noc mnie została w górach. 5 kilometrów wcześniej miałem jakąś wiochę z jakimiś stodołami, tam bym zaraz nocleg. Ale przede mną 20 kilometrów przez las w ciemności. Mokro i zimno. Ja jestem zmęczony, nie mam się gdzie położyć nawet, no bo mokro. I teraz miałem taki dylemat, czy wracać, czy iść. Jeżeli iść, to dokąd, jak tam nic nie ma. Jestem zbyt zmęczony, żeby wytrzymać 20 kilometrów, to wiedziałem. Więc po ludzku organizm po prostu, instynkt, szuka ludzkich zabezpieczeń, czyli cofnąć się i szukać stodoły. Natomiast wtedy się odzywa taki głos, który jest czymś takim zupełnie irracjonalnym, w sensie, ale ja go nie mogę zignorować. Ten głos mówi, to już mi nie ufasz. To już koniec tego twojego zaufania? Prowadziłem cię tyle kilometrów, tyle dni, tyle miesięcy. I to jest na granicy szaleństwa, być może, tak patrząc na to z boku. Natomiast ja wtedy wbrew sobie, wbrew nadziei, wchodziłem w tą ciemność. Akurat wtedy widzę, co się stało. Kilometr dalej poszedłem w tą ciemność, nie widząc tam niczego tak naprawdę, co by mogło mnie uratować. Byłem zbyt zmęczony, żeby wytrzymać 20 kilometrów przez noc. No. Po kilometrze stała przyczepa kempingowa biała. Z boku, na poboczu, w leśnej drodze, w górach. Wyglądała opuszczona, jedna opona przebita. Mówię, jak ona będzie otwarta. Znaczy, ona to na mnie czekała. Podchodzę, otwarta. Wchodzę do środka. Tam jakieś narzędzia, jakieś kable leżą. No ale jest kanapa sucha, polar. Jakiś taki kobiety czerwony z Umbro napisem, słuchajcie. Ciastka na stole leżą. Stary, przeterminowane. Jakaś pół butelki wody, no ale... Nie pada. Wchodzę, tam deszcz we mnie, dach. Pamiętam, podziękowałem wtedy za opiekę. Wyciąłem pół tych ciastek, założyłem ten suchy polar na siebie, przykryłem się jakimś kocem, który znalazł, zacząłem się spać. Rano, było przełamanie pogody w nocy, przeszedł front, piękne niebo niebieskie, ptaki śpiewają, ciepło, pachnie las. I siadam do tej drugiej części ciastek, w tym polarze Umbro, taki krótki, bo to kobiecy jakiś. I otwierają się drzwi przyczepy. W tym lesie. Nagle się okazuje, że ta właścicielka tej przyczepy opuszczonej z przebitą oponą, która wyglądała na jakiś rupieć stary, włazi mi baba do środka i widzi mnie, jak ja siedzę w jej polarze. Z tymi ciastkami jej. I ona, pamiętam, jak twarz jej się zmienia, jak ona najpierw jest zdumiona, przestraszona, potem taka na końcu przerażona, a na końcu wściekła. I ona krzyczy mi po włosku. Ja zrozumiałem tylko tyle, że karabinieri, tam coś, włamanie. A ja...
Gdzie ona była w tej noc w samochodzie?
W przyczepie kempingowej takiej małej. To była przyczepa taka, bez samochodu to było. I ja mówię jej, Pellegrino Polako. Pellegrino to pielgrzym, nie? Pellegrino Polako. A piedi, po włosku tak kombinowałem, a piedi to nogami, nie? A piedi Jerozolimy Assisi. Peregrinaggio la pace. Pani tłumaczy, że pielgrzymka pokoju. A ona zrozumiała, że jaki tam coś tam katoliko, coś tam. I mówi do mnie, tak zrozumiałem, no, z tego, że ona, gdzie ona ma katolików, że jest niewierząca i że ma głęboko w tego papieża i tych wszystkich świętych i mam się wynosić z jej przyczepy. Nie? A ja mówię, że miracolo, ta przyczepa to cud, nie? Ona to nie żaden cud, tylko moja przyczepa, to jesteś złodziejem, zaraz się z karabinierzy i tak dalej. Więc taka była więcej rozmowa. I słuchajcie, był taki moment, kiedy ona, te emocje trochę opadły, ja już zacząłem tam zbierać. Mówię, aha, poprzedniego dnia mnie spisywali karabinierzy, tylko zobaczyli, że pielgrzym, więc puścili. Bo tam ktoś zadzwonił, że jakiś pod domem stoi. Bo i tak bywało. Jak mu jak teraz przyjadą, to będzie już jakieś zajęcie mienia, nie wiem, łamanie, to już będzie coś się. I w każdym razie, słuchajcie, ta kobieta, ja mówię w końcu po włosku, tyle co pamiętałem, mówię dispiace rifugio, czyli przepraszam, schronienie to było, że w noc deszcz, no ja jakoś to w końcu dała się ułagodzić. Zdjąłem ten polar, wychodzę na zewnątrz, przedstawiłem się, że nazywa się Giselle. Hipiską była jakąś taką, bo tak po wystroju przyczepy zorientowałem się. Jakąś taką mocno liberalną hipiską. Mocno na nie wobec kościoła i całej tej moralności, tych wszystkich spraw. I mówi, skąd ty idziesz? Ja mówię, Jerozolimę. Jerozolima, nie? Ona, imbecile. I w każdym razie na końcu tam mi zacząłem tłumaczyć, że wszyscy jesteśmy od jednego, że Bóg jest jeden dla nas wszystkich, a ona mówi, że nie wierzy w Boga. No i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie na końcu dała mi 5 euro i powiedziała no prega per me. Tylko powiedział no prega per me, czyli tylko się za mnie nie módl. No to taką miałem przygodę z tym wejściem w niepewność, ale bo tak po ludzku. Jak się nas na przykład pytali Norwegowie, bogaci Norwegowie w tych pięknych domach, co my robimy? Mówimy, że się modlimy za Brevika. Za tego, co zamordował te 77 osób. Z lęku przed obcymi. Oni tego nie mogli pojąć. Oni z perspektywy swoich tych wystrzeżonych prawniczków na klifach tych pięknych, wiecie, pejzaży. Ale ja chyba mam tutaj kawkę, to jeszcze sobie dopiję. W każdym razie ja tak patrzę teraz na życie, to swoje wcześniejsze i teraźniejsze. Wiem, że wiele osób patrzy na to tak trochę podejrzliwie, myśląc sobie, no to jakiś rodzaj jest, no sobie zrobił filozofię do porażki, tak?
No ale nie poświęcam teraz z powrotem, dopiero pan się jakby wyczyścił i teraz odnowa zacząć, że tak powiem, ale znowu w tym nurcie sukcesu i tak dalej. Mam też pewne doświadczenie.
Ja
napisałem... Bo wszyscy tak robią, większość tak robi, ja marzę o tym, żeby w ogóle to
zrobić. Ja napisałem program dwudniowych warsztatów, gdzie nałożyłem metodykę zarządzania projektami, czyli to na czym się znam, dalej. Nałożyłem na tak zwane projekty niemożliwe. Jest kilka takich projektów, które z punktu widzenia zarządzania projektami są niemożliwe do wykonania. To na przykład jest projekt, no tam kilka jest takich w kościele, które są przez wariatów kompletnych, szajby Boże robione. I wiecie, napisałem dwudniowy program warsztatów, ja to zrobiłem dwa razy w Trójmieście dla psychologów chrześcijańskich. I to jest jakiś trop, w sensie trzeba się zachować jakby po tej stronie, tak? Czyli próbować materię i ducha jakoś godzić, tak?
No dobra, ale tych, którzy nie wierzą, to by było to trochę trudniej, chyba żeby to nazwać bardziej podciągnąć pozytorykę, takie różne można rzeczy, to wtedy by to wyklinił, tak? Że tak powiem. Czy to, nie?
No mnie ezoteryka nie interesuje za bardzo.
Ja wiem, ale...
Aha, to się przyciągnąć.
Tyle się duchowo, że to nie można powiedzieć, tak? Tylko na zasadzie posiadania mocy, ale osobistej, tak? To jest zupełnie inna zabawa. No i są takie rzeczy, to które mnie też takie są spotkania, odbywają się.
Znaczy, ja kiedyś byłem osobą niewierzącą, nie miałem doświadczenia religii Boga, wiary, nic podobnego.
Ale inne może duchowe jakieś takie historie. Kamerzyki, ten co to się tak kiedyś były tam spirytualistyczne historie.
No nie, chyba jednak nie. Dla ludzi, którzy zamawiają. I kora jest modlitwą tak naprawdę. Więc ja zostawiam w niej swoją modlitwę, na potem działam, bo wierzę. Jak działam? Nie, bo ja na tym mówię szczerze, to w ogóle nie ma problemu najmniejszego. Natomiast ja też piszę ikony dla kościołów. Ikona jest czymś innym niż obraz religijny. Ikona jest wobec nieniem, jest bliższym kontaktem z sakrą. To jest jakby okno na świat tej Bożej rzeczywistości. To jest długa historia, o tym tu nie będziemy mówić, natomiast ja też uczestniczę w pisaniu tak zwanej, to jest ikona pojednania wschód-zachód z Ukraińcami. Polacy piszą ikonę, która będzie umieszczona, to jest poliptyk, wieloczęściowa ikona. Tak. Według są święci greko-katolicy, ukraińscy i nasi, oni będą umieszczeni w jednej kompozycji i to w cerkwi w Łopience ta ikona będzie umieszczona. To jest też ta misja łączenia ponad podziałami.
między nami a Ukrainą jest przepaść, która się nazywa Wołyń. I to jest rzecz po ludzku nie do naprawienia. Nie ma szans, żeby kiedykolwiek...
Ludzkimi metodami.
Nie ma. Te dwa narody się nigdy nie spotkają. Bo jest taka hekatomba, taka przerażająca zbrodnia, która nie ma podobnej chyba nawet w snie, nie wiem, może gdzieś tam w Rwandzie. Tak, natomiast ja znając ich, tych ludzi, wiem, jak niosą ciężar, dlatego tego nie przyznają się do tego. Wiem, że tylko droga, właśnie ta, którą odkrywam w pielgrzymce, zawierzenia opatrzności, wyjścia w niepewność, ogołocenia siebie z całej sprawczości, bo ja nie mam na to pomysłu, jak to może być możliwe. Natomiast wierzę, że no mam przykłady ludzi, którzy ze mną wędrują teraz. To są więźniowie wieloletni, którzy przechodzą przemiany, rzucają alkohol. Dzisiaj rozmawiałem z kobietą, która zamordowała klienta. To jest prostytutka była. Narkomanka, która była tak poniewierana przez klientów, tak bita i tak maltretowana często, że nie wytrzymała któregoś razu i zabiła. Dostała długoletni wyrok. A mi więc też miała dwójkę dzieci z różnymi facetami, więc te dzieci wychowywali rodzice. I ona już będąc 5 lat po wyroku, już w więzieniu, gdzie przyszło to otrzeźwienie i ta taka jakaś refleksja i też nawrócenie, no to przyszli na widzenie na cały dzień jej rodzice i te dzieci, dwójka. Już teraz te takich, nie wiem, ile tam mieli wtedy. 5 lat, 6. Chłopiec, dziewczynka. I ona, emocje były takie silne tej towarzyszącej rozmowie, że ona dostała wylewu. I paraliż. Dwa miesiące, dwa lata leżała w stanie wegetatywnym. Znaczy nie wiem, czy w stanie wegetatywnym do końca, ale wiem, że uczyła się mówić, pampers. Wszystko po kolei od początku. I ona dzisiaj, ona odzyska całkowicie sprawność. Ma tylko w ręce coś tam, nie tak? Ale wygląda jak nauczycielka. Jest elegancką kobietą w średnim wieku, która jest szczupła, atrakcyjna. No i ona odwiedza różne miejsca, gdzie opowiada o tej swojej historii, że jej tam zostało nowe życie. Dosłownie, no bo ona się odrodziła od dziecka. I ja kiedyś studiowałem medycynę i powiem tak, wiele spraw człowiek sobie racjonalizuje. Wiele spraw człowiek sobie projektuje pod swoje potrzeby. To jest też takie pytanie filozoficzne, tak? Czy człowiek sobie tworzy Boga ze swoich tęsknot i lęków, czy to Bóg człowieka stwarza z miłości. Ja nie wchodzę w takie tematy za głęboko. Czytam o tym czasami, ale ta odpowiedź, którą ja dostaję w drodze, to jest to, że zawierzenie to jest łaska, na którą ja odpowiadam. Tak? Bo to nie jest tak, że ja mogę postanowić uwierzyć. To nie jest moja decyzja sama miłości. Tego nie da się wypracować, albo zasłużyć i tak dalej. Natomiast kto już jest, to człowiek wie, że może już tylko uczciwie żyć. I nie chce popełniać błędów, bo one krzywdzą siebie i innych. I teraz wracając do tej mojej żony, to chociaż jakoś tak dziwnie Pan Bóg rozdzielił te światy całkowicie diametralnie daleko, one są oddalone. Ja sobie nie wyobrażam siebie na poddaszu tam w domu w Magdalence, gdzie ja mógłbym mieć małą pracownię, bo to może jest jeszcze inaczej w tym planie.
Ale to Pan zrobił nieprawdopodobną rzecz, bo tak, ja bym powiedział, że jest to w tej optyce pewne przebiegunowanie. Był Pan specjalistą od projektów, czyli właśnie od tego, jak, co konkretnie i w jakiej kolejności się robi. Nagle przechodzi Pan na dokładnie skrajną pozycję, w drugą stronę. Tak jak Pan powiedział, Pan powiedział, weź w nieznane i w to, że się nie steruje tym w zasadzie, tylko po
prostu pozwala prowadzić.
Pozwala się prowadzić. Pan, który prowadzi, jako zawodowiec prowadzi, prawda, tymi ścieżkami metodyki projektów, nagle przebiegunowuje się na tego, który daje się prowadzić i to w wyrażeniu całkowitej swojej bezradności w wielu wypadkach, prawda? Chciałem się pytać, czy to było takie przebiegunowanie typu świętego Pawła, czy też jakiś proces, bo mnie to wygląda, jak Pan mówił o tym, że zamysł bycia w drodze jako pewna próba empirycznego sprawdzenia tej drugiej właśnie strony, tego
w tej pielgrzymce do Rzymu mojej, bo najpierw była droga do Niepokalanowa, ta lutowa, potem był Giewont ze schizofrenikiem, a potem był Rzym z pieniędzy właśnie szedłem. To w tej drodze do Rzymu ja wziąłem tą trochę książkę na Pawła II, wtedy jeszcze kardynała Wojtyły, Miłość i odpowiedzialność. To jest trudna książka, to jest traktat filozoficzny, który ja nie wszystko wtedy z niego kumałem. Ale tam takie zdanie było jedno, które mi utkwiło w pamięci. Ja nie pamiętam, czy dobrze przytoczę teraz, ale sens tego był taki, że prawdziwy mężczyzna to jest ten, kto robi to, co do niego należy, a nie to, na co ma ochotę. I teraz ja sobie zdaję sprawę, że ja w moim życiu osiągałem bardzo wiele, bo miałem na to ochotę. Ja zostałem obdarowany różnymi rzeczami. Ja nigdy nie wpadłem na przemycie razu. Byłem mistrzem. Miałem ksywę. Latający Holender. Bo to były fałszowane paszporty też. Tam była duża machina cała, no...
Tam jest mniej więcej wymiany,
Tak. Czyszczone Tajbiery z... Potem na kleju paszporty. Ja byłem deportowany przez Koreę do Stanów Zjednoczonych na niemieckim paszporcie. Mi się nigdy nic nie stało. Ja w Stanach spędziłem miesiąc, kiedy w Polsce kolejki przed ambasadą amerykańską na te wizy, to ludzie się zabijali, a ja na niemieckim paszporcie nawet nie chcąc poleciałem do Stanów. Więc to było w ogóle... Ja w takim świecie uczestniczyłem. Miałem pieniędzy dużo, bardzo dużo. I życie tam bardzo niemoralne, bo jak się ma pieniądze, się młodym człowiekiem bez fundamentu, to się wszystkiego próbuje. I potem znowu okres otrząśnięcia się. Żona, dziecko, kariera w korporacji, tak, IBM. I ta szkoła zarządzania projektami, gdzie ja czuję się zaangażowany w te wspaniałe rzeczy. Ja wreszcie robię coś, co ma sens, co nie jest związane z jakąś taką właśnie wątpliwą, szemraną jakąś historią, która nie na przyszłości, bo w końcu mnie złapią. Jestem uznanym specjalistą, zarabiam bardzo dobre pieniądze. I teraz przychodzi do mnie po 6 latach to, że przychodzą moi panowie właśnie w kominiarkach z długą bronią. To sprawy sprzed 6 lat, gdzie jest sprawa grupy zbrojnej, narkotyków, bo tam to wszystko tak wyewoluowało. Więc oni myślą, że ja też. Zanim to się okazuje, jaka jest prawda, to ja spędzam 200 dni nareszcie, po czym wracam, już nie mogę do IBM-a, więc zakładam własną firmę i nie poszło to nigdzie w eter wtedy jeszcze, więc ta firma znowu nosi sukces. Jest konsultingiem prywatnym, gdzie ja robię konferencje dla Microsoftu. Jestem partnerem w kilku niemieckich firm na ich oprogramowanie wspierające mind mapping. Doradzam dużym firmom. Jestem coachem. Jestem od strategii. Robię programy, no duże programy. No i potem to się okazuje wszystko krótkotrwałe, no bo ta firma upada. Koledzy moi, przyjaciele niby z ulicy nie doszli. Zakładają konkurencję, ciągają klientów. Ja zamiast zrolować biznes i robić od nowa małe rzeczy, na których się znam, to na zasadzie retorsji chcę im pokazać, że ja teraz biorę nowe kredyty, zatrudniam nowych ludzi, chcę ich wyszkolić, a to jest akurat wtedy czas, kiedy na Microsoft wprowadza nowe technologie, zastój na rynku i nie mogę zaskoczyć i się znowu wykładam i firma się upada i wtedy zostaje z niczym po raz kolejny. Więc jakby ciągle jest taka, być może jest tak, że ja trochę się boję budować. Dzisiaj to, co robimy jako pielgrzymi, już ma pewną taką jakby no instytucjonalną oprawę wręcz. Jest strona, Facebook, 1000 osób. Jesteśmy uznani przez wiele wspólnot polskich kościelnych, przez zakony, przez znajomy sobie, więc jakby jest nas kilkadziesiąt osób tak chodzących. Ta idea głoszenia cywilizacji miłości, to są te 4 prymaty ponadreligijne, które my w drodze niesiemy, ona sprawiła, że wokół nas powstała pewna struktura.
Deklaruje taki projekt.
No właśnie projekt.
Mam brata,
ja jestem, mam te wszystkie sznurki w swoim ręku. I ludzie mówią, dlaczego jeszcze nie ma stowarzyszenia, fundacji, dlaczego nie ma szkoleń z tego, dlaczego nie ma domu.
Ale to są dwie konsekwencje. Zrobienie
tego kroku.
No nie ma nic takiego.
Albo bo Franciszek, święty Franciszek z Asyżu, największą tragedią jego życia, jak ja mogę sobie to wyobrazić, było to, że wyszedł mu kolejny zakon. On nie chciał. On chciał, żeby świat był przymierzem Bożej miłości. On był tak bezczelny, albo tak wierzący,
że on ośmielił się pójść do papieża i jako regułę swojego tego zgromadzenia przedstawił mu Ewangelię. Więc i go namawiali. Nie da się cały czas chodzić. Nie da się w tych obdartych waszych łachmanach. To musi być jakaś struktura. To musi być budynek. Trzeba się gdzieś spotykać. Wy musicie mieć coś jeść. Wy nie możecie z opatrzności żyć. A on mówi nie. On mówi nie. Ewangelia jest wszystkim, co nam jest potrzebne. I ja teraz jestem w takiej sytuacji. No nie chcę się porównać do Franciszka, to nie o to chodzi, tylko instytucjonalizować to, dawać temu formę. Pielgrzym to jest ktoś, kto nie ma domu. No ja mam dom, za który takowo nie płacę. Jestem przy kościele, gdzie mam pracownię w opuszczonej szkole i ofiary księdzu daje co miesiąc na ogrzewanie, na prąd. Mam tam przestrzeń dużą, mam ciszę, spokój, las i pola dookoła. Latem idę, zimą tam spędzam. On wie, że ja z tego nie mam korzyści, ja tego nie robię jako biznesu, więc mam taką jego pomoc. Świnice Warskie, to jest Łódź, 80 km od Łodzi. Od Łęczyca jest jeszcze takie miejsce, większe miasto. No to 20 km od Łęczycy jest Świnice Warskie, tam się urodziła Faustyna Kowalska, ta święta nasza, która napisała, który przez zwykłe, bo miała 3 klasy podstawówki, a napisała traktat, dzieło, które wielu porównuje do największych dzieł w Kościele. Jeżeli chodzi o spójność teologiczną, głębię, odpowiedź o tajemnicę. To jest projektowo, to jest właśnie nie do ogarnięcia to, co ona zrobiła. Z punktu widzenia metodyki tej racjonalnej, takiej ludzkiej, cywilizacyjnej. Ona właśnie zrobiła projekt niemożliwy. Podobnie jak ojciec Pio z tym szpitalem domu ludzi w cierpieniu, podobnie jak Kolbe z Mugenzai no Sono w Japonii. Pojechało 4 zakonników i 3 do Japonii bez pieniędzy, bez kontaktu, bez języka. Po pół roku, niech czy po roku, już wydawali na własnych maszynach, własnym wydawnictwem rycerza niepokalanej po japońsku. Jak ja sobie pomyślałem, że gdyby w biznesie zastosować tą efektywność, tą skuteczność, jaką ma człowiek wierzący, to gdzie była nasza cywilizacja wtedy? Co byśmy, jakie byśmy dzieła robili? Ale przyznam, że liczyłem na bardziej takie, na szpile jakieś, na coś, co tu mnie bardziej... ja liczę, że jeszcze to będzie, bo...
Czekaj, to może ty chcesz, tak? Bo ty lubisz.
No nie, to ja nie mogę, bo ja się spuszczałem.
Ale nie
to
wiem.
Ja sobie nic nie wynotowałem z tej. To...
Ale sport był, tak, powodem?
Nie, sport nie, no prawda, że nie, klientka dłużej i to tak... No, no,
to proszę zupełnie nie rzuć się...
Ja bym zaczynał, tak, bo się nic nie rzuciłem, nie zrobiłem, tak, że sobie tak nie wiem.
Ja się tak zastanawiam, czy to on wie szpilę,
no właśnie,
inspirująca historia.
Inspirująca,
ale... No tak, ale ile może się poznać, że ty rzucasz swój zadań,
no,
tę praktykę.
Tak.
Oczywiście płacisz mi za te pomieszczenie, które wylajmy.
No to mnie.
I po prostu... Bierzesz kontur do ręki,
no,
i idziesz.
No.
Najlepiej w krajach muzułmańskich.
O tak, bo to jest największe wyzwanie, bo
chcę przeżyć to.
Przepraszam, co pan chodzi w krajach muzułmańskich.
Ale nie źle było.
Dobrze było. Ale życzenie się tego kontur...
Znaczy turysta, jak ma w krajach muzułmańskich, to nie wiem, jakby tam turysta był potraktowany. Ale pielgrzym... Oni szanują wierzących. Oni mówią o ateistach, że to są psy. To nie mogą pojąć. Jak można nie wierzyć?
Księgi, tak?
Dochodzi w pewnym momencie do jakiejś tam sporu, dysputy, ale gdy się jest na zasadzie w drodze, że ktoś puka do drzwi, dostaje zawsze pomoc, to... Ja to wcześniej mówiłem, gdy byliśmy w domu, o moich przygodach z ateistami po drodze, bo to były chyba najbardziej dla mnie pouczające historie, kiedy na przykład, jak ta kobieta na przykład pod asyżem, ateistka z Gizel, albo bo przez Polskę też wędrujemy, przechodziliśmy przez koło z Wojtkiem, Wojtek niesie zawsze krzyż ze sobą, taki bambusowy, widać go z daleka, że krzyż, a ja kostur zwykły, taki wąż na kiju. I mamy albo tu krzyże, albo różańce w rękach, widać, że jesteśmy katolikami. No i pamiętam, przechodzimy przez koło, takie pawilony w centrum są handlowe i tam na jednym ktoś nas woła przez szyby. No i ja tylko wchodząc do środka, mówię, pora obiadu, pewnie ktoś idzie pielgrzymą, chce pogadać, postawić herbatę. To jest zwyczajna historia w Polsce, że tak się...
Tak się to reaguje?
Tak, a tymczasem ja widzę, że jest tabliczka, jak przez drzwi przechodzę, że tam jest taka tabliczka, koło ruchu Palikota w kole.
Udało się.
Taka gra słów jeszcze, nie? Koło w kole. No więc wchodzimy do środka, kładziemy te nasze kostury, plecaki, siadamy, oni nas podejmują herbatę. Jest taki delikatny rodzaj początku napięcia, no bo jednak Palikot, nie? My tutaj w drodze duchowej, no co to za historia się krzykuje, ale ufnie, że my się modlimy, więc tam nic nie grozi. No i oni nas pytają, skąd idziemy? Ja mówię, że z podwórka świętej Konstantynopolskiej, z domu, gdzie się urodziła. To jest taka święta od miłosierdzia Bożego. A dokąd idziecie? Do takiego kościoła, w takiej popegierowskiej miejscowości, gdzie właściwie nie ma tam kościoła, my się modlimy o to, żeby tam był zbudowany. Bo tam jest narkomania, bezrobocie, pijaństwo. A my chcemy, żeby młodzież dostała jakiś impuls i wierzymy w to, że kościół jest tą przestrzenią, która może dać ludziom pewien... Dlatego modlimy się o kościół tam, żeby był zbudowany siłami tych ludzi. My się o to modlimy. No dobrze. I tam pijemy herbatę. Pamiętam wtedy w radiu akurat leciała, że Margaret Thatcher nie żyje, że umarła. Tego dnia dokładnie. I oni mówią, a potrzebujecie czegoś? Coś możemy pomóc? A Wojtek mówi, mój kolega, mówi, no właściwie to brakuje nam tej tablicy takiej na plecach. Chcemy sobie powiesić taki napis, idziechłowiek.pl, zaraz strona, żeby z daleka ludzie widzieli, żeby chodzi na stronę, że tam można intencje nam wysłać, że tam można nas wesprzeć i tak dalej. Mapa drogi tam jest przez stronę. Ale jak pytają, potrzebna wam kartka, tablica, no taka może być coś tam. No i zaczęli szukać po tym pomieszczeniu tam gdzieś, bo to był też sklep taki chyba z częściami samochodami i to biuro pani Kotałowa. Więc tam po magazynie gdzieś biegają, szukają, nie mogą znaleźć, w końcu wyciągają już tablicę i mówią, a taka może być? Na pewno na obrocie było tam siedziba ruchu Palikota, coś tam, nie? Żeby z tego zrobić. Ja mówię, tak mówi, za duże to jest. No więc szukałem nowy, wycięli w końcu z kartona, taką jak chcieliśmy, okleili taką, no, żółtą taką oklaskową taśmą, po czym pięknie Wojtek wypisał idziechłowiek.pl. Umieściliśmy od razu na plecaku. Pogadaliśmy o różnych rzeczach, tam fajnie tak nam było, bo tam dostaliśmy też jedzenie jakieś. No i na koniec oni mówią do nas, tam się żegnamy, wszystkiego dobrego mówią na drogę. I tylko ten na końcu ten jeden z nich mówi, kurczę, no ale tylko co, jak się ci wasi dowiedzą, że byliście u nas, nie? Co powiedzą? A Wojtek mówi, to jeszcze lepiej, ale co ci wasi powiedzą, się do myśli dowiedzą, że... A te prymaty, które są tu wypisane, znaczy, tu chodzi o takie doświadczenie, że na jakimś tam poziomie spotkanie człowieka jest poza różnicami ideologicznymi. Gdzieś mamy pewną wspólnotę, pewną łączność. Jak byłem w Hajfie, na północy Izraela i tam czekałem w porcie na statek, na Cypr, bo była już wojna w Syrii i tam już nie mogłem dalej iść na północ, to profesor Szewach Weiss, który już wiedział, że ja tam tędy idę, skontaktowaliśmy się i nie przyjął w domu u siebie. Ten, który... Szewach Weiss, kojarzycie? I przyjął mnie w domu u siebie i właśnie pytał się mnie, o co my się modlimy. Ja mówię, że o świat cywilizacji miłości. A co to jest? No to jest to, co Jan Paweł II, to jest jego przyjaciel, oni się znali. Znaczy, on go bardzo cenił. I co to jest ten świat cywilizacji miłości? Ja mówię, to są cztery prymaty. Takie cztery filary, na którym świat powinien stanąć. To są cztery takie zasady, my się o nie modlimy, idąc zawsze. No i wymienię je. Ja mówię, że pierwszy to jest prymat człowieka przed rzeczą. Osoby przed rzeczą. A on mówi, no tak, to już... I tam mi podał chyba Spinoza, czy ktoś już tam... Jakiś Żyd mądry już to też tak ujmował, że człowiek to jest jednak ważniejszy i... A wykorzystywanie człowieka jak przedmiotu prowadzi tylko do wynaturzeń i tak dalej. Kolejne jakie są? A ja mówię, etyka przed techniką. On mówi, no Einstein też to mówił, że technologia bez etyki to jest i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no to trzecie to jest być przed mięcią. No Bernard Shaw pisał, że better being than well being. I zawsze mnie jakiegoś Żyda podał, który już to i tak ten. A ten, no i co jeszcze? A ja mówię, no i czwarty jest prymat, który podsumowuje je wszystkie, jest najważniejsze tak naprawdę, jest sumą tych naszych, tych, tego, co się mówi. To jest miłosierdzie przed sprawiedliwością.
A on mówi,
a on tak, no mu właśnie opowiadałem, że on palił fajkę, w takim fotelu siedział i zrobił tak normalnie, jak dosłownie tak to, jak teraz pokazuję. Oparł się i mówi, i tu mam problem. No i potem się na końcu mnie pytał, mówi, ty na pewno chcesz wiedzieć, czy ja jestem wierzący Żyd. A on jest lewicowy syjonista. To nie jest żaden wierzący Żyd. Ja mówię, nie no, panie profesorze, pan to nie, to, to, ja to, nie, 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 to ci powiem, mówi, to ci powiem. Ja czekam. Ja czekam na pytanie, które mi kiedyś zadałem. Gdzie był w czasach Holokaustu?
W Polsce.
I głosem wolności były słowa żołnierza radzieckiego, który przyszedł, który wyszedł z piwnicy, jak miał ojciec. Szczepan Weiss, tak powiedział, opowiadają. I siedzieli w piwnicy z rodziną, wyzwoleni przez armię radziecką. I dla niego wolność kojarzyła się z żołnierzem armii radzieckiej. Bo on wyszedł, zobaczył niebo.
Tego mi już nie mówił. Ja to czytałem w książce, tą odpowiedź czytałem w książce Dostatniego Ojca w Dwóch Światach. To był wywiad Rzeka, którą ojciec Dostatni Dominikanin, wywiad Rzeka, który opisał w książce.
Chyba było, że bardzo takie wierzące rzeczy ortodoksyjne, to uważali to za wolę Boga i się w tym nie godzili, idąc tam na rzeź. Natomiast ci, którzy już nie wierzyli, to właśnie, czy tam słabo byli, to właśnie w ten sposób. To, czyli takie są te fiksacje Żydów, zastanawiające się nad tym, co im się stało. Wiem, że w tym czasie też było sporo Żydów nie wierzących, bo to kwestia emancypacji, że to będzie w XV wieku się zaczęło się wydarzyć.
Ja tak sobie myślę, bo my wędrując w tym roku do Moskwy i potem wracaliśmy przez Ukrainę, przyszliśmy przez Litwę, przez Białoruś, wcześniej mieliśmy oczywiście wizy załatwione do tych krajów, bo to nie jest tak całkowicie na ten. No to byliśmy w Smoleńsku i w Katyniu. Wojtek tam w Katyniu ma swojego dziadka na liście katyńskiej. I tak tam miałem kryzys. Tam doszło do mnie bardzo mocno absurd rzeczywistości. Absurd tego, że ludzie krzywdzą się i to makabrycznie się krzywdzą i to w imię jakichś tam swoich racji uważanych za słuszne. Że jesteśmy zapętleni w jakimś chaosie, w jakimś niewyobrażalnym węźle cierpienia zadawanego jeden drugiemu. Że jeżeli to tak traktować, to jest jakaś przypadkowość, jakaś kosmiczna gra, gdzie nie ma Boga, gdzie jest tylko loteria. I to jest jakiś absurd, który był tak trudny do zniesienia, tam właśnie w Rosji. Ja widziałem Rosję z bliska. I to tak przez te miasteczka, przez te wsie, rozwijając prawosławnymi. Widziałem prawosławie z perspektywy monastyrów, gdzie nocowałem. Na przykład na pomnikach armii radzieckiej ikony. Im to nie przeszkadza, im to... Albo wielkie transparenty, wielkie takie billboardy z Żyjenowskim i czas wybrać. Takie są tam pisane rzeczy. Więc ja mówię, a wcześniej byłem na Cyprze, widziałem tą linię demarkacyjną i te konflikty, byłem świadkiem tych turecko-kurdyjskich, palestyńsko-izraelskich, macedońsko-greckich, albańsko-serbskich. Ta droga cała moja prowadziła przez te granice, które są wynikiem, bo każda ze stron ma swoją rację, tak naprawdę. Rosja bolszewicka nawet miała swoją rację w 18 roku. Bo ona była odpowiedzią na feudalną Rosję carską, która rozdała wszystkie przywileje i dobrobyt pewnej garstce społeczeństwa. Więc odpowiedzią na tą niesprawiedliwość była hekatomba rewolucji. Podobnie jak kiedyś w rewolucji francuskiej też. Ta niesprawiedliwość, ta nędza, rozpasanie dworu królewskiego i tak dalej. Też Kościół miał w tym swój udział przecież. Ja nie chcę się wdawać w jakieś tam filozoficzne, historyczne, tylko chodzi mi o to, że Jeżeli człowiek wierzy, że świat ma porządek i zmierza do jakiegoś celu, no to usiłuje go z jakoś uporządkować. I ja porządkowałem ten świat według tych algorytmów projektowych. I niby wszystko działało do pewnego momentu. A teraz wiem, że dopiero gdy się pozbawię mojej sprawczości, czyli przywiązania do skutków, do efektów, i pozwolę się wypełnić pewnej sile, która przeze mnie może zadziałać, kiedy ja się poddam jej. Ale znowu, to jest roztropność i zawierzenie, to są dwa bieguny, pomiędzy którymi chodzi ten powód.
No do tego ludzie przebiegunowali, bo pan na całkowicie biegunie roztropności. Właśnie w tej konkurencji to jest bardzo wielkie widoczne, bo może pan być, uprawiać pewne racjonalne zawody. Ja byłem na pewno informatykiem, ileś lat programowałem. Też się człowiek zmaga z logiką, z rozumem, nie? Ale pan był w tym momencie, gdzie porządkuje się rzeczywistość za pomocą projektu. I ten drugi biegun. A ja mam takie pytanie do pana w tym miejscu. Czy się pan nad tym zastanawiał, co by było, gdyby, ja tak nazwę, palec Boży nie wziął i nie zrobił tego ruchu, przestawił tę zwrotnicę. Innymi słowy, gdyby pan odniósł sukces, bo tutaj padło od Janusza, mówił do pana, że weź, zrób to wszystko i idź, prawda? Nie, jak człowiek, pan by tego mógł nie zrobić. Jeżeli by pan żył tym sukcesem cały czas i nie załamało się to życie, to mógłby pan w ogóle na tę drugą ścieżkę nie mieć, prawda?
Ciekawe pytanie.
I ja to twierdzę, że to jest właśnie nieszczęście.
Ja nie wiem, jakie to jest.
Taka ścieżka, kiedy wszystko idzie i się powodzi, to to jakby nie ma powodu do refleksji.
No bo idzie coraz nie ma powodu.
Do
powodu.
Bo tak do 80 żyć, bo no, to zawsze wszystko się układa. Ale jak ma komuś? Nie, to jest jakiś.
Może zacząć się dzielić.
No pan nawet nie ma tego. To ludzie mają. Znam takich ludzi, którym się powodziło bardzo dobrze, nagle stracili to. On mówi tak, jest wierzący głęboko i on jest pierwszy jego drogę cel. Czego panie chcesz ode mnie? Pierwsze pytanie. Nie rozumiem, gdzie mnie prowadzisz w tym momencie. Ale pan był ateistą.
W tym momencie nie zarazuje pan taki.
No właśnie, no właśnie.
Ja bym nazwał takim, no, tym, to zawierzenie, które pan. Za punkt przełomowy, to ja bym wziął tę pierwszą do Niepokalanowa. Poszedł pan po prostu.
Ale ja zostałem wypchnięty. Ja się bałem, że jak zostanę w czterech ścianach, to spotka mnie jakaś depresja czy coś. To właściwie było. Nie wiem, na ile to była moja decyzja. Może ja faktycznie, no.
Ale skądś ten pomysł przyszedł, skoro pan nie miał do czynienia z kościołem.
No i nawet ja tego kojarzyłem, że w klasztorach przyjmują na noc. Aha. To mi gdzieś tam się kołatało, że przynotują mnie, tak? Że mnie przynotują. No tak, ja z tą nadzieją szedłem, bo chciałem gdzieś pójść. I mówiłem, dokąd? Nie wiedziałem. Natomiast wiedziałem, że jest Niepokalaną. 40 km, więc cały dzień będę szedł. To był luty, nawet nie było tak zimno, ale mówię, nie wezmę dokumentów, niczego. Pójdę tak. I tam to przyjęcie. No nie.
No tak, nie, nie, ale tak jak ten. Zakopałem, prawda, w tym motorze. Aha. Pojawia się moment w życiu taki, no to pewnie mógł się o śmierci, ale pojawia ten moment, że pójdziesz człowiek bosy, prosty. Wyzwolenie, jakaś taka już chęć do tego, by ściślej się zjednoczyć z Bogiem?
Jest takie coś, tak. Tak, to właśnie to jest. Oddać się Mu, czyli ja nie muszę nic zabezpieczyć, bo On mi wszystko da.
Tylko, że
to jest rodzaj też właśnie ta roztropność i zawierzenie.
Ale tak? Też go Pan nie sprawdza, nie?
To możesz prowokować Pana Boga, nie?
Tak, że to jest. Teraz bym poprosił tutaj teraz, tak.
Nie, to jeżeli to nie jest wola Boża, to się w końcu pokazuje. To jest jakaś moja fantazja. Wiele jest takich samoograniczających się osobowości, które idą w fikcję pewnych przeżyć. Zresztą w kościele nawet się zdarzają. Mistycy, którzy nagle skręcają w stronę tego tej auto. Oni stają się przykładami czegoś przeciwnego niż to, co wierzą.
Zaczynają przesłaniać Chrystusa.
Tak.
Po prostu oni stają się.
Bo to jest bardzo łatwe. To ja sobie tak jak teraz to mówiłem też dzisiaj przy obiedzie, jak widzę w internecie ten zalew dzisiaj. No zalew, no bo dzisiaj wszyscy używają przekazu.
Pan już chce się wyłączyć, bo baterie.
Aha, no to dobrze, już nie wiem, co
wyłączyć.
Tylko to już pewnie brzmi kosmiaka, więc... Tak? W każdym razie jestem zalew tych i rekolekcji, i tych charyzmatycznych spotkań, i modlitw różnego rodzaju. Właściwie w każdym mieście już są, kiedyś tego nie było, modlitwy o uzdrowienie, modlitwy jakieś tam uwalniające i w ogóle. W Polsce jest 120 egzorcystów.
No może taka potrzeba czasu.
Też pytanie jest, czy jest tak wiele zła, czy taka wielka potrzeba jest walczyć z tym złem, tak? Natomiast ja chwilami, tak z perspektywy tej drogi i tej uczciwości, którą wtedy się uzyskuje, to tam nie ma już zasłon, tam już jest ja i on. Z tej perspektywy staram się to jakoś tak na to spojrzeć. I ja to sobie jakoś tak redukuję do trzech słów kluczowych, bo dzisiaj zdewaluowały się takie słowa jak oczywiście miłość, miłosierdzie, jak no, wszędzie jest pełno Królestwa Bożego, pokoju Bożego, pokory jest wszędzie pełno, pokora też się zdewaluowała, każdy mówi o pokorze dzisiaj. Więc ja mówię, gdzie jest to jądro, to co jeszcze dzisiaj można mówić, żeby to nie było gołocone z sensu. Ja sobie takie trzy słowa mi przyszły i to jest właśnie prostota, uczciwość i wierność. I to są słowa tak naprawdę, no, to nie są religijne w istocie. One są takie ludzkie po prostu. Ja myślę teraz, że można normalnie żyć, robić to, co człowiek w naturalny sposób czuje, że jest jego spełnieniem, jego życia, jego pragnień. Robić to normalnie, bez wielkich ambicji, żeby to było jakieś tam mistyczne, czy jakieś tam...
Bez baroku.
Tak, bez baroku. I znam takie osoby. I robić to, odnajdując w tym sens, satysfakcję, i nie chcieć nawet tego rozgłaszać.
Tak, żeby się skupić, człowiek chce się duchowo wzmacniać, to musi, to dobrą, najlepszą rzeczą pozbyć się pewnych rzeczy niezbędnych, tak? Czyli praktycznie te rzeczy, które mamy narzędzia do życia i do pracy, trzeba się skupić na tym, co jest niezbędne, a resztę odrzucić, chociaż to moda wskazuje, czy fajna to wygląda, czy daje przyjemność posiadania czegoś takiego. Bo wtedy to mnie absorbuje, tak samo jak z informacjami. No można czytać gazety, oglądać telewizję, wszystko i być jeszcze głupszy, tak? Bo jest kupa śmieci. Więc lepiej to odłączyć, oczywiście dodaje przeżycia, emocje, ale to nie jest potrzebne, kiedy człowiek konkretną drogę obiera i skupić się na pewne rzeczy, na czytanie na przykład określonych książek, na przykład nie beletrystyki, bo ona już niewiele daje, skoro są dużo lepsze książki wartościowe, tak? Chociażby mówiąc o duchowości, czy o pewnych refleksjach co do życia, co istotne. I wtedy zupełnie inaczej zaczyna to życie wyglądać, bo się okazuje, że można tak i czuje się dużo lepiej. A tam w tym chaosie to chwila nerwy, stresy, różne tam rzeczy człowieka denerwują, albo podważają moją godność, tak mi się wydaje, albo ktoś mnie tam uraża, nie, to od razu ja muszę się w to angażować i po prostu już człowiek nie ma sam na to najważniejszą rzecz żadnej, tylko po prostu rozmienia się na drogę.
Ja myślę, że my funkcjonujemy w takim świecie jednak dualistycznym. My musimy dokonywać wyborów między jednym a drugim. Kto ma rację? On czy on? Tak? Kto jest dobry? Ten czy ten? I chodzi mi o to, że na przykład jest łatwy zarzut o to, że gdy ktoś dopuszcza to, że muzułmanie są ok, no to jest, relatywizuje pewne prawdy. Tak? No jak może być islam ok, skoro oni nie uznają Chrystusa jako Syna Bożego? Tak? Albo Żydzi, to mówi, że Żydzi są w porządku, no to przecież on zapomina chyba o tym, że oni czyhają na polską suwerenność, że oni cały czas czyhają na swoje majątki, że oni tak naprawdę nigdy nie byli wierni Polsce, bo nigdy nie byli Polakami, nigdy nie byli tutaj i tak dalej, byli w UB, byli w tym. Więc pytanie jest, gdzie jest ta prawda? Tu czy tu? O, u niego czy u niego? U Terlikowskiego czy u kogoś drugiego, tak?
I nie ma opcji, żeby ona była troszkę tu i troszkę tu.
Bo jak troszkę tu i troszkę tu, to jest wtedy relatywizacja, czyli to jest ta mieszanka, ta europejska teraz, ta miałka.
Ale to zawsze maś. Chodzi na mylowce, bo tak jak Jezus robił, to tylko mówił do kogoś, nie do człowieka.
No właśnie.
A nie mówi, że mówi do Żydów, albo tam Syryjczyków i tak dalej. I to jest ta istotna różnica. My w ludzkim pojęciu zawsze
próbujemy, tak.
Bo to, wie pan, jak jest z informacją. Grupujemy informacje według kategorii różnych i tak dalej, bo żeby jakoś się poruszać. To jest ludzkiego punktu.
No tak. Jest taka ścieżka, którą idą na przykład benedyktyni tynieccy, albo pewne kręgi w kościele, te takie bardziej, no, światłe, nie wiem jak to nazwać, zaawansowane. Ja tam drugich było blisko tych I oni na przykład powołują się na pewną jedność doświadczeń duchowych różnych religii. Święty Franciszek, mistycy syreńscy, Eckhart, na przykład ci sufi w islamie. Okazuje się, że jak to się nazywa? Ten, do którego szedł Franciszek, ten muzułmański władca. On jako doradców miał właśnie sufich. Sufi to byli tacy właśnie, oni byli bardzo zbliżeni w tym, jak traktowali świat ducha do tego, co mówili mistycy syreńscy. No i jeszcze są, powiedzmy, ci tam kręcące się derwisze, ileś tam jest takich różnych małych elementów tej mozaiki, które mogą, czy buddyzm zen w wykonaniu na przykład w interpretacji tego mistrza, z którym Merton miał te swoje słynne rozmowy, prawda? Więc jakby gdzieś to się spotyka w doświadczeniu, tam o podobnych rzeczach ludzie mówią.
Ale nie są w stanie nam tego przekazać. No tego właśnie się nie da przekazać. Z reguły tacy ludzie mówią, to jest coś takiego, co ja nie potrafię przekazać i nie da się tego opisać.
Nie da, ale skoro to jest wspólne, występuje
tylko słowo. Nie wiemy, że coś takiego jest, ale nie wiemy, na czym to polega.
Tylko ci ludzie może bardzo dobrze. Dlaczego nie skupiamy się na tym, na czym powinniśmy się skupić? Czy to szukamy gdzieś jakichś racjonalnych wytłumaczeń, jakiejś właśnie spójności, zbieżności i my chcemy stworzyć jakąś maszynę, która będzie ze sobą się zazębiać. Po co my szukamy tego, to co Janusz powiedział, że mnóstwo informacji dociera, ale w tej naszej wolności my możemy sami sobie porcjować, my możemy tę informację, tych informacji nieprzyjmować, założyć sobie taki filtr na te informacje, że my na podstawie, my czy umysłem, czy sercem będziemy oceniać naszą otaczającą rzeczywistość. Przecież wystarczy to nic prostszego. Jeżeli chcemy jakiś chaos wprowadzać, jeżeli chcemy uporządkowania, to wystarczy wyłączyć telewizor, radio, nie zagłębiać się nawet w te, co ja robię. Na przykład ja biorę sobie gazetę, przejdę po tytułach, nie zagłębiam się, nie czytam tego. Coś mnie tylko zainteresuje. Tylko w taki
to może być teraz, co słyszę, rozwinięcie tej tezy, którą profesora Szewaha-Weissa usłyszałem w Hajfie. On powiedział do mnie wtedy tak, że prawdziwym testem humanizmu w dzisiejszych czasach będzie stosunek człowieka do odmienności drugiego. Stosunek człowieka do odmienności drugiego. Bo to nie chodzi o to, żeby stworzyć jakąś hybrydę, taką panreligijną, jakąś taką papkę, jak Unia próbuje nam wtłoczyć, że to jest rodzaj, niech wszyscy będą zadowoleni, niech wszyscy będą różowymi, liberalno tam jakimiś ekologicznymi humanistami. Tak. To jest bzdura, nigdy nic takiego nie będzie. Potencjał do rozwoju bierze się z różnorodności, ale taki, która się potrafi komunikować. I jakby to jest jakaś nadzieja. A ja to co dzisiaj też mówiłem na początku, na przeszłej rozmowie, że ja widzę taką, nie dlatego, że ja jestem Polakiem i bliżej mi tutaj, ale po prostu dlatego, że uważam, że Polska ma szczególną pozycję dzisiaj. Także przez...
Zawsze miałem, zawsze było łatwiej. Czyli gdzieś te kultury zawsze łączyły.
Tak, tu się przyszone. I to, co od muzułmanów w Polsce zawsze słyszałem, i w Turcji, Turcja ma wielki szacunek do Polski, się okazuje. Oni tam bardzo lubią Polaków. Na Litwie, u tych nacjonalistów litewskich, jak pielgrzym idzie, to on słucha, z nim się ludzie dzielą, bo jest niegroźny, bo nie bierze tego dla swojej korzyści niczego, no tak myślą. I litewscy
nacjonaliści.
Tak, i litewscy nacjonaliści, którzy tam mieli dużo UAK-a i cierpieli w ogóle, nie? Że z wszystkich zaborców na Litwie, Krzyżaków, Rosjan, Szwedów, Niemców, Tatarów, Polacy byli najgorsi. Tak cały czas spojrzenie są odbiera. Ja mówię, dlaczego? A on mówi, dlatego, że tamci jak wchodzili, to łupili, co tam się dało, ale zostawiali potem tą litewską kulturę. Język litewski. A wy próbowaliście tutaj nam wprowadzać swoje. To jest też może rodzaj takiego przerysowania, ale najpierw swoje kompleksy.
Państwo o młodej cywilizacji, czy o młodej historii.
Też to może.
Państwa bez swojego uzasadnienia.
Nie ma czegoś takiego jak litewskość, a nie ma zresztą czegoś jak polskość.
No i to mocno pracują, mówię, władze nad tym,
nic założycielskie państwa.
Nic założycielskie państwa. Ale jestem
Gedyminem. Tak, to jest tak śmieszne, znaczy, przez to, co to robią. Śmieszne.
Nawet groteskowe to jest.
Ale powiedzieli mi tak, to dwóch. W różnych miejscach. Powiedzieli mi, że jak był katastrofa w Smoleńsku, to płakali ludzie na ulicy. Normalni Litwini płakali. Dla nich po ludzku to było nie do wyobrażenia, co się stało. My byliśmy w szoku, niedowierzanie, rodzaj no, jakiegoś zaskoczenia totalnego, a oni płakali. Może będąc z boku też inaczej. Natomiast mówił mi też, że mówi tak, Polska byłaby dla nas jak starszy brat. I to człowiek właśnie z tymi swoimi takimi uprzedzeniami wyraźnymi. Byłaby dla nas jak większy, jak starszy brat. Polska, ja tak sobie teraz z perspektywy tych granic, które przechodziłem i tych rozmów, które miałem, to ja sobie myślę tak, że my z wewnątrz, tu od środka, my nie widzimy siebie. My nie widzimy ani naszych prawdziwych wad, ani naszych prawdziwych możliwości. Zajęci jesteśmy ciągle pewnymi takimi rozgrywkami, natomiast ten potencjał widać wyraźnie z zewnątrz. I to jest potencjał nie w sferze materii, czy ekonomii, czy jakichś rzeczy. On też, ale to jest prymat w sferze ducha, ja ufam, ja wierzę. My jesteśmy traktowani jako potęga duchowa na świecie.
Ale czy mówiąc takie słowa, nie stawiamy się ponad innymi?
Ja tak
może są inne narody na świecie.
Ja tak to tego roboczo nazwałem, ale duchowa w tym sensie.
Mówimy o doświadczeniu, nie? Jakimś, które pan gdzieś.
Tak. Na przykład Ukraina, na przykład Rosjanie nie mówili, zwykli tacy prosi tam w tych monastyrach. Taki pustelnik, który miał okazuje się polskie pochodzenie z dziadka. Był oficerem tego dziadek, co on ukrywał będący rosyjskim monastyrem. Taki rosyjski pustelnik z taką wielką brodą otworzył się na mnie na maksa. No, zobaczył Polaka, który z kinem przyszedł do monastyru borowskiego z Polski. No to nie trzeba było więcej, żeby on mi wszystko stał I on mówi, że Rosjanie mają ciągle kompleks polski. Ja mówię, jaki kompleks? No, kompleks XVII wieku. Ja mówię, ale jaki? Przecież Polska jest taka mała, a Rosja taka wielka, jaki to kompleks? Ja mówię, ale kiedyś tak nie było. Carowie szujscy się kajali, był orszak królewski, na wale zajechali w szubach dwóch carów, bracia, i oni na kolanach przed polskim królem się upokorzyli. Na oczach wszystkich. Oni to pamiętają. Polska jest zadrą wielką.
No i Polska, która jedyna tam pomogła, była w Moskwie.
No i Żółkiewski, który obcinał ręce i rozstrzeliwał też, to tego też nie wiemy, rozstrzelano za gwałty na rosyjskich chłopkach. Były też takie sceny. Palenie z bandoletów do ikon. No, żołdactwo ciężko jest czasami w ryzach utrzymać, bo jak jest krew, rozbój, to tam wiadomo. No. Prawdopodobnie, gdyby Władysław IV, gdyby się zgodzono, żeby Władysław IV, syn Wazy, przyjął prawosławie, to byłaby Rzeczpospolita Trojga Narodów. Potem by doszła Ukraina. I by nie wiadomo było, jak by się to dalej potoczyło w ogóle, ta potęga, jak zaistniała w Europie. Słowiańszczyzna tak zjednoczona pod polskim tym. Tak mówią oni. Natomiast
kwestia technologii. To owszem, tak, ale technologia się rozwija na zachodzie i teraz czy tutaj.
A dziwne jest
to
technologia tak, ale jednak.
Nie można by nadmieć, jak Chińczycy to nas dojechali wcześniej, jak Chińczycy.
Ale Grunwald pokazał logistykę Grunwaldu, przygotowania, albo też cała Unia Lubelska, że dwa organizmy się pracują. I że administracja z podatki to działało. Więc mieliśmy takie technologie jak Niemcy czy tam te kraje, ale jednak innymi sposobami osiągaliśmy te cele. No. Być może teraz jest czas, bo tak, Europa traci, ja tak widzę to, ja tak się trochę rozgaduję na tematy, na których się nie znam, ale Europa traci impulsy do wewnętrznego rozwoju. Ameryka goni tym swoim impetem tych technologicznych jeszcze tych, ale też nie wiadomo co dalej. Natomiast brak jest dzisiaj poza Chinami i islamem bardzo żywotnym, takich ognisk pewnego ducha, rozwoju pewnych nowych idei, odpowiadających na potrzeby nowych czasów, które teraz następują.
I przepraszam, że z Polski wyjdzie iskra, która no,
tutaj. I teraz ja właśnie tak się.
Ja to namoduję.
I ta iskra, ja uważam, żeby, bo świat się skupia teraz na dyskusji na tematy ekonomiczne, społeczno-polityczne. Tymczasem duch jest odstawiony. I Polska, która jest postrzegana jako pewien kraj jednak o sile duchowej ciągle, ma tu jakąś rolę być może do odegrania, tylko by musiała najpierw potraktować pewne swoje koncesje, te straty jako ofiarę, która czemuś służy, a my tego nie potrafimy zrobić na razie. My się domagamy sprawiedliwości. My się domagamy rozstrzygnięcia. Zresztą to jest po ludzku naturalne, natomiast danie prymatu duchowi, przebaczenie, mogłoby otworzyć kanały dla energii tej tak niewiarygodnej. No, moglibyśmy przykładem dla świata do tego nowego wolnego ruchu, niewyobrażalnego. Jak trzeba być silnym? Jak trzeba być silnym wewnętrznie, żeby pozwolić sobie na niemoc? Na odrzucenie szansy zawładnięcia czymś ekonomicznie. Wybrać inną drogę. To chyba jest gdzieś tam dotyka istoty chrześcijaństwa tak naprawdę. Ale świat tego potrzebuje, bo świat się wypala w tym poszukiwaniu tych materialnych zabezpieczeń i tego spełnienia emocji. Świat się spala. I ja patrzę na moją córkę, czy na młodych ludzi, małżeństw wierzących, dzieciaki wychowywane w duchu katolickim, nie chodzą do kościoła, ale wierzę, że mają w sobie coś, jakiś depozyt, bo ta historia, kultura, nasza tradycja działa w nich ciągle i czeka pewnie na jakieś nowe, no kto wie.
No, wspominał Pan wcześniej o tych właśnie klimacie Franciszka i tym jego oporem przed instytucjonalizowaniem się. I tak myślę, że to instytucjonalizowanie się jest po prostu takim naturalną koniecznością, która...
Człowieka, tak.
Człowieka.
Bo człowiek, bojąc się chłodu, znalazł sobie schronienie w jaskini.
Tak.
Bojąc się głodu, stworzył lodówkę w konsekwencji. Jak jest zmęczony, szuka spoczynku. I to jest ludzkie, to tego nie można negować. I skutkiem tego jest postęp cały cywilizacyjny. Natomiast on ma też drugą swoją stronę, gdy tą równowagę zaburzy, gdy się zagubi.
Niewątpliwie Hegel miał rację w tym momencie, gdy mówił, że w rozwoju idea się alienuje i występuje w niej przeciw sobie.
Właśnie. Natomiast ja to mówię o Eliachu Goldratcie. To jest taki żydowski naukowiec, Amerykanin żydowskiego pochodzenia, który odkrył taką teorię, nazywają teorią ograniczeń. To teoria zarządzania jest jedna z tych tam teorii, ja kiedyś tego to rozwijałem. Tam chodzi o dotarcie do praprzyczyny problemu w organizacji. Nie przepijanie się przez te wszystkie objawy, aż do jądra, do przyczyny. I on mówi o dwóch takich jakby, bo tego nie rozwijaliśmy do końca, o dwóch podejściach do rzeczywistości. Można działać z pobudek tłoczących albo ssących. To jest taki pewien model, jakby w przybliżeniu takim przedstawię. Podejście tłoczące do rzeczywistości mają ci, którzy od razu wskazują winnych, albo od razu wskazują rozwiązanie i od razu forsują sposoby jego rozwiązywania. Podejście ssące jest odwrotne. Ono polega na stworzeniu przestrzeni dla pewnej idei, która sama się rozwinie. W dużym uproszczeniu. To, co na przykład matka ma problem z dzieckiem, który się ślęczy przed telewizorem, tak tyle przed ekranem. To pierwszy odruch jest tłoczący. Nie oglądaj telewizji z bliska. I dziecko na chwilę odejdzie, a potem wróci, to nic nie da. Natomiast system ssący, ten efektywniejszy, chociaż bardziej kosztowny energetycznie, polegałby na tym, że matka daje przykład. Siada na kanapie, daleko, i mówi, chodź tu do mnie, obejrzymy razem. Za nie przykłady. Ja mówię o parku, na przykład jak są śmieci, jak nowy park jest, ławeczki pomalowane, wyżywione na lejki czysto, i nagle są śmieci w tym parku. No to jak poradzić sobie z problemem śmieci w nowym parku? System tłoczący każe powoływać, znaczy kary, mandaty, a ssący kosze na śmieci. Duże uproszczenie wam teraz takie robię, żeby ten. Natomiast idealnym, najlepszym systemem ssącym, właściwie sprzedaż polega na to, żeby otworzyć w kliencie przestrzeń dla jego własnej decyzji. To na tym to polega. Żeby on sam podjął decyzję.
No tak, ale to jest właśnie ten problem też w chrześcijaństwie. Brak wystarczającej ilości przykładów, bo raczej to tendencja była zorganizować określone przepisy, prawda? Robić może coś w rodzaju krucjat, żeby doprowadzić do tego stanu oczekiwanego, czyli takiego, no, żeby to pobożnie życie wyglądało naokoło nas. Natomiast wiemy, że to często jest nieskuteczne, chociażby po pewnym czasie to się odbija w szkawku. cały czas mówi się o apostolstwie. Ale nie tego, tylko Jehowa chodzi i przekonuje, tylko ty masz świadczyć po swoją postawą. A to teraz jak popatrzymy, ilu takich jest, prawie ich nie ma. Bo to wystarczyło 24 godziny na dobę. To, że pójdzie ktoś do kościoła i pod baldachimem, to wręcz czasami odwrotnie. Natomiast jak widać, że ten człowiek gdziekolwiek jest, w jakiejkolwiek sytuacji i widać, się zachowuje.
On jest świadkiem.
Tak, i on dowie się dobrze i nie preruje, a jednocześnie ma dużą tolerancję i cierpliwość, a nie bardzo wymaga jej pokrzykuje.
I on pociąga wtedy.
To wtedy zupełnie inaczej działa. Tylko jak my obserwujemy, no to takich nawyków raczej są rzadkie.
I teraz na tym poziomie mechanizmów społecznych, czy politycznych, czy ekonomicznych, tworzyć mechanizmy sądzące, to znaczy otwierać przestrzeń dla pewnej inicjatywy.
Tak, ale niestety nie będę często oglądał efektów tej mojej pracy.
Właśnie, czy się pogodzić z tym, że nie o to zależy.
Trzeba powiedzieć, robię dobrą robotę i mam satysfakcję, wieczorem się kładę do spać, bo mówię, odbawię kawał dobrej roboty. Koniec. Mhm. A nie, jeżeli ja muszę tu oglądać, jeszcze ordery dostawać, tak? A my, jeżeli my w takim...
Skupiamy się na orderach.
No w polityce, prawda? Jak to jest?
To jest zupełnie.
No ale to jest, no nie można tak powiedzieć, bo to jest życie, nie? I teraz wyłączanie tego z naszego życia jako osobny system, no to jest to niespójne, nie?
Dlaczego chrześcijaństwo tak się nie sprawdza w polityce? Ja uważam, że polityka to jest obszar...
Ja wiem, bo na dzisiaj, bo polityka to zupełnie inne...
Ale sposób. Polityka to jest obszar tak samo jak na przykład ekonomia. To jest obszar statystyczny, wyliczony liczbowo. Chrześcijaństwo... To jest stworzenie antystatystyczne, ale astatystyczne. Znaczy tutaj jest inaczej, bo w chrześcijaństwie na przykład jest tak, że bo w społecznym życiu czy w ekonomii jest tak, że im większą mam większy kapitał, tym mam większą siłę przekonania. Albo na przykład mam im więcej głosów w polityce, tym mam większe poparcie dla czegoś tam, tak? A w chrześcijaństwie jest to odwrotnie. Im słabszy jestem, tym okazuje się, że przeze mnie działa większa siła. Więc pytanie jest, czy chrześcijaństwo można traktować jako element, co się dzisiaj robi, tej walki ideologicznej? Czy można je zatrudniać? No to jest pewne nadużycie jednak chyba. To jest mijanie się z istotą, jakby tego czymś chrześcijaństwo.
A nie było wielu tym chrześcijaństwie, to mówiono o tych chrześcijan. Popatrzcie, jak oni się kochali. Jak oni
szli na arenę.
Jak oni żyją. I to i wtedy budziło to zachowanie, bo zainteresowanie.
Ale czy to się Januszu przełożyło na jakiekolwiek działanie polityczne?
Nie polityce, mówię o życiu, bo polityka ma nam służyć. No, to jest jakiś jeden z elementów.
Mogło się na to przełożyć. Nie, mogła się gdzieś na tej socjologicznej wspólnocie jakiejś, prawda, w mieście, nie wiem, Efes, prawda, czy Koryt, nie, nagle mogę zauważyć, no, są jacyś tacy troszkę jakby inni, to znaczy robią niby to samo, tak, to święte opisuje, nie, to
blisko, tak.
Nie, to są, w zasadzie żyją tak samo, no, to niczym się nie wiem, ale...
Merton pisze o tym we wstępie do Tajemnicy Pustyni, to jest zbiór apostygmatów Ojców Pustyni, taki wstęp daje o pustelnictwie, skąd się ono wzięło. W IV wieku, bo pierwsze czynniki chrześcijańskie to jest czas prześladowań, czas męczeństwa. Oni się cieszą, nowe się we wspólnotach, cieszą się z tego, że są świadkami Jezusa i giną często. Pewnie są różne przypadki, bo są różne osoby silniejsze, słabsze, byli też różni pewnie, ale generalnie są odbierani jako ludzie, którzy mają taką jakąś siłę skądś, znoszenia tych ciemiężeń. I co się dzieje w IV wieku? Edykt Mediolański, najpierw cesarz ustanawia religię, on ją zjednuje z innymi religiami, a potem ustanawia oficjalną religią. I co się dzieje? Zaczynają być budowane oficjalne kościoły. Zaczynają wreszcie odprawiać się w tych kościołach już oficjalnie, nie w podziemiach, obrzędy religijne. Co się wtedy dzieje? Merton o tym pisze. Następuje masowy eksodus, to są dziesiątki tysięcy ludzi podobno. Mówią, że około 20 tysięcy ludzi wyemigrowało na pustynię egipską, na Synaj, do Syrii.
Szukają istoty już teraz.
Co się stało takiego? Otóż instytucjonalizacja chrześcijaństwa w wielu ludziach spowodowała głód za doświadczeniem dlaczego?
Wolności.
Jakiejś niepewności, bo tu już mamy wszystko zagwarantowane. Czego się brakowało? I tak naprawdę pustynia, która potem tych końców pustyni wszystkich nam wykształciła, wielkich mistrzów duchowości, ona właśnie się zrodziła z tego ruchu później. Zakony tak naprawdę później z tego powstały. Co ciekawe, pustelnicy trzy rzeczy traktowali w początku jako ważne dla siebie chrześcijańskie. To jest kult Matki Bożej, kult świętych i ikony. To są takie trzy elementy, które potem na przykład odrzucą wszyscy heretycy ci po kolei te schizmy, znaczy i odrzucą to protestanci później. To jest taka dewocja, która się wydaje racjonalnie dzisiaj też człowiekowi taka najmniej jakby no chrześcijaństwo polegające na tym, że właśnie jakby uproszczenie pewnych zasad, chrystocentryczne, surowe, takie to takie nowoczesne, takie można to przyjąć. Ale jakieś tam babcie na różańcu klepią coś, albo te jakieś święci tam, te jakieś czyściec, albo coś. Nie? No. A oni właśnie to tam, oni ocalili na pustyni te trzy rzeczy.
Kult Matki Bożej, tak?
Kult Matki Bożej, kult świętych, obcowania, no to czyściec tu wchodzi w to. I ikonę. Ikonoklazm się wykształcił dość szybko, bo w VIII wieku cesarz Leon z Aleksandrii, on w ogóle on zakazał ikon. Bo ludzie popadli w pewną przesadę i oni zabierali ikony do domu, mówiąc, już mam wszystko. Więc, żeby to ukrócić. Ale takie skrajności były, no ci monofizyci na przykład, prawda, którzy jedna tylko natura człowieka dla nich była przemawiająca. Był tylko Bogiem, Chrystus. I nie był tylko człowiekiem. Więc sobór, który ustanowił dwie natury w jednym, niepomieszane, no właśnie, to jest ciekawostka, te dwie natury w Chrystusie są niepomieszane i są jednocześnie, on jest jednocześnie Bogiem, jednocześnie człowiekiem w pełni. Jak to rozum ma pojąć? Nie da się. Ten dualizm to znika. Więc ja tak nie wiedziałem, że to taka będzie na koniec dyskusja, która. Ja werbalizuję pewne rzeczy, które się przepraszam, że się wymążą tak naprawdę, bo ja się na tym nie znam, ale ja sobie sam pewne rzeczy uświadamiam, co mówię, bo to jest mi też potrzebne do czegoś. Jakaś taka też kontynuacja tych moich wcześniejszych doświadczeń z drogi.
Ja pamiętam jednej rzeczy, bo kiedyś jakiś czas temu studiowałem w Niemczech i mieszkałem w takim międzynarodowym akademiku, gdzie ludzie naprawdę z całego świata. Turcja, Jemen, RPA, różne kraje. I no wiadomo, różne kraje, różne kultury, czasami łatwiej się nawiązywał kontakt, czasami trochę gorzej. I kiedyś spotkałem takiego kolegę, Aszlafa właśnie z Jemenu w toalecie. Toalety były dla kilku pokoi. Byłem u jego sąsiada, spotykam go w toalecie, a w tej toalecie wisi mapa Ziemi Świętej i tych terenów okolicy. Ja tak patrzę na tą mapę i mówię, to jest. Nie, ja pytam się, co to ma to powiedzieć? No, ja mówię. A na tej mapie nie było Izraela. Były granice sprzed powstania państwa Izrael. I mi się pyta, czy ja mam coś przeciwko tej mapie. Ja mówię, wiesz co? Tak go trochę pod włos wziąłem, ale. Mówię, w sumie to nie. W sumie to jest bardzo dobra mapa, bo widzisz, ja też nie przypadam za Żydami. Zaczęliśmy rozmowę, kiedy wcześniej mieliśmy się przez kilka, kilkanaście tygodni na korytarzu, mówiąc sobie cześć, cześć. I zaczęliśmy rozmowę, która się skończyła chyba o drugiej, trzeciej w nocy, gdzie on w pewnym momencie zaczął mi mówić, że on jest... On rozumie chrześcijaństwo, nawet jest przyszedł dla niego wyznania, że ma to przyszedł do chrześcijaństwa. Oczywiście, że Bóg nie był zapłacony na coś tam, ale później mu wytłumaczyłem, jakie jest moje podejście do Izraela i dlaczego o tym mówię. Mówię o tym dlatego, bo tą wielką wartością jest szukanie zrozumienia. To jest chyba to, do czego ja dzisiaj doszedłem. Zrozumienie drugiej osoby, nie koniecznie przekonywania, ale zrozumienie.
Tak, bo to na przykład my jesteśmy przyzwyczajeni, że dyskusja jest rozwiązaniem najbardziej podstawowym, popularnym w naszej cywilizacji. kiedyś o dyskusji nie było mowy. To tylko wybrane arystokratyczne grupy, na przykład w Atenach, uprawiały, ale reszta na zasadzie czystego posłuszeństwa, tak? Każdy miał swoje określone zadanie, tak samo jest w Chinach, tak? W innych kulturach zawsze tak było, że ta dyskusja to dopiero potem się rozwinęła, a na dzisiaj co mądrzejsi ludzie mówią, że tak naprawdę dyskusje często są nic nie warte, to niczego nie prowadzą. To jest tylko rozrywka intelektualna czy konsumpcjonalista, bo decyzje trzeba podejmować. I wiecie doskonale, jak jest. Jak ktoś umie podejmować decyzję, owszem, wysłucha. No i tak musi sam podejmować decyzję. Nie ma mowy żadnego głosowania. Bo głosowanie to jest jakaś pewna zabawa. I jak już przechodzimy do polityki, no przecież to łatwo stosunkowo nie trudno poukładać się przedtem, żeby odpowiednie głosowanie no spełniło tą rolę, tak jako parawanu, przez kolegę artyst i tak dalej. Ale to jest najgorszy mankament tutaj, że nie ma wtedy tego prawdziwego odpowiedzialnego, który gdzieś tam się ukrył. Tak? A przedtem były pewne mankaderzy, niektórzy nie mogli się wypyszczyć, bo to jest taka natura ludzka. Teraz może się każdy wypyszczyć i nadrobić. Ale to jest taka iluzja, że ludzie mają władzę. Ludziom się daje pozorną władzę, żeby się wypyszczyli. Kiedyś to było jasno postawione. Oczywiście to bolało i różne punkty się zły, ale przynajmniej teraz to było jasne. A dzisiaj młodzi, szczególnie zanim dojdą do tej prawdy, to tam manipulacja tutaj funkcjonuje całkiem dobrze. Znaczy, to jest ta różnica, ale nigdy nie jest lepiej, moim zdaniem. Tak, wtedy miało mankamenty, bo jak ktoś się dorwał do władzy nierozsądne czy okrutne, to był problem, tak? A dzisiaj można pewne rzeczy przeforsować znacznie bardziej, no, prawie ludobójcze, co do dowodem był Hitler, metodą demokratyczną. Prawda? I te panowie profesorowie głosowali za ustawą o Żydach, prawda? Czyli ustawą o ludobójstwie i tak dalej.
Bardzo konsekwentny człowiek poza tym był Hitler.
No tak, ale... Także tutaj to trzeba, moim zdaniem, tak rozsądnie, bo trzeba powinien rozmawiać, czy jak kiedyś ci, którzy mają coś do powiedzenia konkretnego. Jak ktoś nie masz, tylko na zasadzie, bo ja uważam i każdy ma prawo myśleć, uważać, co uważa, no to jest jakaś bzdura, nie? A tym nie jesteśmy wypełnieni. Najlepszym dowodem, że dziennikarze też prawie faktami się nie zajmują, tylko komentarzem naukowym, albo dobiorczym co najmniej dobieraniem różnych faktów do dyspozycji, żeby odpowiednie liczby to stało. No kiedyś to tak raczej chyba nie było.
Ja myślę, że przez tę rozmowę dwóch rabinów, jak ze sobą rozmawiał o dwóch rabinów, jeden rabin siadł z jednej strony, i z drugiej strony kilka ludzi posiedzieli, pomilczeli. Pytają się, co mieliście rozmawiać, rozmawialiście? Rabin wie wszystko, ja wiem wszystko, to o czym tu rozmawiać?
Jestem taki zgoda, o przyjaciela, że też pomilczeli, no co, no znajesz jakąś sekundę, no po co tu gadać, nie?
Dobrze, ty mówisz już o dwa modele, bo to co powiedział Michał, to o tyle jest niewątpliwie cenne, że to prowadzi do zrozumienia, ale efekt tego, nie do przekonania, nie to, że mówiłem, że ten Izrael trzeba kochać, lub odwrotnie, myślę, że nienawidzić. A ja miałem jedną wątpliwość w tym wszystkim, to tak na początek, dlaczego ta mapa w toalecie dzisiaj, ale to tak, przepraszam,
to się na tym wątpliwości. Bo tam najwięcej osób przechodziło.
Ja chciałbym
w tej toalecie, bo ona była publiczna, bo była taka upokojenia, gdyby ją powiesił na korytarzu,
to tam by ją zerwali.
Na tych kilku pokoju nawet. Niemiecka toaleta, tam porządek był i czystość, więc pozwoliło.
Ale wy tam Hindusi mieszkali, naprawdę różne nacje.
Znaczy to tak naprawdę osobiste kontakty, wiemy też w życiu, w polityce szczególnie decydują, prawda?
Tak, tak.
I żarujmy się. To jest najcenniejsze.
Mi się to podoba, już ta historia, co powiedziałeś, bo nawet tak jakoś sobie sam ją rozwijam dalej, bo kiedyś ktoś powiedział, że nie wystarczy mieć rację. I to mi się tak trochę tutaj...
Szczególnie wobec kobiety, to już w ogóle tragedia, bo ona to emocjonalnie myśli. Im więcej argumentów, tym bardziej wściekła jest. Znaczy, nie uczą, że ją powinien pofolgować i trochę inaczej.
Ale to zrozumiałe, że generalnie, to się stało. Generalnie debaty niestety w Polsce, jakiekolwiek publiczne, one się bazują na jakichś emocjach, prawda? No mamy co tydzień jakiś problem rzucany przez media, nie?
Tak.
Po trzech królach, no nie, ale wiesz, no trudno tego nie widzieć w tej przestrzeni. W trzech królach wyszło, że mamy pijanych kierowców. Uprzednio mieliśmy gdzieś tak problem kiboli, gdzieś tak na jesieni. Wcześniej tego problemu nie było. Teraz jest problem zimy i to, że się pociąg spóźnił. Tak. Za dwa dni jest problem, że nam Soczi nie pójdzie, albo pójdzie. Nie? Tak. I wiesz, co i można.
Zawsze jest drugi problem episkopat kontra kraj pod
Brzegiem. Ksiądz pedofil na przykład.
Ksiądz pedofil, tak.
Znaczy, ale to jest tak, że media narzucają tematy, którymi mamy się zajmować.
Właśnie.
Myślę.
i o których mamy rozmawiać, tak? No to, no nie wiem właśnie.
Jak se pogadają o tym, którzy o tym, co istotne, nie będą gadali i nie będą się zastanawiali nad tym, że tak trywialnie mówią.
A ja się też... Z drugiej strony na pewno ten mechanizm właśnie socjotechniczny, czy przykrywanie jakichś niewygodnych tematów, ale z drugiej strony mamy ten model, który chyba Ziemkiewicz nazwał rojem. Media się tak zachowują, że jak stado psów leci, bo tu jest ten cen, później wtedy się eksploatuje, przerzuca się na inny temat i to jedno z drugim
prosty przykład. Wczoraj dzwoni do mnie z telewizji Bydgoskiej dziennikarz.
Czemu Hala nie jest wykonany?
Nie. I mówi, że on szuka tematu, bo on potrzebuje jakiegoś tam newsa, żeby pochodzić, coś fajnego pokazać. Ja pan, odzwonię do pana, panie Łukaszu, za jakiś czas, mówię, zobaczę, zapytam się, co takiego fajnego, ciekawego można pokazać na obiekcie. Dzwonię, mówię, panie Łukaszu, no dobra, no coś tam tutaj znajdziemy, ścianka, coś jest zrobione, mówię, może możemy pokazać, no faktycznie będzie mógł pan zrobić materiał. Mówi, wie pan co, nie, ja dzisiaj, mówię, nie przyjadnie, jutro, pojutrze, no bo wie pan, ta sprawa tych, zgonu tych dwóch noworodków, do Włocławka jedziemy,
tak,
teraz temat
noworodków. Tylko tak.
Teraz tylko noworodki są.
Tak. Co tego drugiego się udało? Co to za
gadanie? Ale przyczyna tego stanu rzeczy, myślę, jest w nas. Ja nauczyłem się od siebie zaczynać, tak naprawdę, ale próbuję. Bo to my kreujemy polityków, tak naprawdę. My kreujemy media przez to, co klikamy w internecie. Właśnie, tylko właśnie zawsze gdzieś tam dalej jest ten winny. Społeczeństwo, media.
Nie, no teraz
ale to się.
Znaczy odpowiedzialne się widzę, to wszyscy inni. Ja tu jeszcze czekam od państwa wszelkiej pomocy i ustawienia, nie mojego życia.
Znaczy jest tak, że media kochają emocje, bo emocje
dobrze
najszybciej
się
sprzedają.
Ale to my też, ale to my kochamy emocje. I mamy takie media i takich polityków, jakich my sobie tak naprawdę wypracowujemy. To jest właśnie. Tylko my, czyli kto?
Najbardziej poczytna gazeta w Polsce, Fakt, tak? No to są same emocje, tam nie ma informacji.
Ale z kolei to prawda, ale z drugiej strony, jak ja byłem na 20 krajach, przechodziłem, czyli przyjrzałem się z bliska. I cmentarzy, takich jak w Polsce, nie ma nigdzie. Że w święte się palą na wszystkich grobach znicze, dbałość ten. Poza tym w święta na cmentarzu byłem akurat w Poznaniu, tam może bardziej nawet, ale wszędzie w Polsce to dbałość o tych. Mamy pewne jednak mimo wszystko kościoły ludzi. Jaka jest tam ta wiara, jaka tam jest ta teologiczna podbudowa, ale jest jakieś przywiązanie też do pewnych tradycji. Zobaczcie, że stary episkopat odwołał ten post piątkowy. 90, wszyscy tak jak nie jedli mięsa, większość chyba, kto potraktował to jako zwolnienie z tego.
To też by to ryby, to tam zabrano, nie?
Ci, co nie jedli mięsa, dalej nie jedzą mięsa w piątek. I to są jakieś takie mechanizmy u nas też. To jest druga strona tego. Ale nasze społeczeństwo jest jakieś takie konserwatywne, nie wiem jak to nazwać, ludowo myślące, tak
chłopsko. Z tego ludu wychodzi, w gruncie rzeczy, ja bardzo proszę. Wszyscy z tego ludu gdzieś tam jesteśmy, w którymś tam pokoleniu i to nie jest piąte lub dziesiąte.
No nie.
Raczej twierdzę, że
od Piasta i to dalej żyje w nas. Ja wam powiem tylko, że poprosili mnie jacyś filozofowie z Lublina, z UMCS-u, nas, ich zlot był taki i to był zlot pod tytułem, w Kazimierzu nad Wisłą zrobili 2-3-dniowy, pod tytułem Zagrożenia Współczesnej Duchowości. Miałem im powiedzieć o kryzysach i grzmowaniu. A podtytuł był tego spotkania był Chłopski rozum. To ja byłem tego drugiego bardzo ciekawy. Co oni o tym chłopskim rozumie powiedzą? Na nasze czasy. Filozofowie. No i jak się w końcu okazało, oni mówią tak. Wyszedł pan profesor i wziął bardzo mocno, przerobił temat, kim jest chłop. W ogóle. Chłop, ziemia, filozoficzne różne tam te. A potem inny profesor przeanalizował, co to jest rozum. Tak?
No to trzecie pewnie te dwie rzeczy.
Znaczy. I w sumie filozofie mówią, zajęli się chłopskim rozumem w ten sposób, że przeanalizowali to. Ja nie wiem, co jest ten chłopski rozum. Rano przy śniadaniu bąknąłem, ja tam nie pasowałem tego towarzystwa, rozfilozofowane, bardzo takie wykształcone towarzystwa. Ja mówiłem o tym, że miałem ten. Do mnie na pustyni coś powiedziałem. Nie? W każdym razie mówię, że. Ale dla mnie chłopski rozum, ja się mieszkam 2 lata, kiedyś byłem w mieście. Dla mnie chłopski rozum to jest to, że chłop. Żyje tak, jak widzi naturę, czyli on wie, że nie może sobie ustawić żniw na czwartek, bo podeszw spadnie, to on musi być czujny. musi obserwować przyrodę. Chłopski rozum to jest, wynika z kontaktu z naturą. Z pewnej pokory wobec natury tak naprawdę.
Myślał syntetycznie, a oni analitycznie, tak trzeba powiedzieć.
Generalnie, że
przypomina to, co oni zrobili.
Marna powiedział, że filozofia jest poszukiwaniem czarnego kota w ciemnej piwnicy, z przeświadczeniem, że tego kota tam nie ma.
Także chłop i Polak, i chłop sobie poradzi zawsze, dlatego że mamy jakiś instynkt. Jakiś taki naturalny, blisko ziemi, blisko drzew, nie wiem.
Ale w ogóle pojęcie chłopskiego rozumu jest idiomem jako takim. Oni to pojęcie dosłownie i rozebrali na dwa elementy.
I wyszło im, że chłop i rozum, tak, że to nie ma rozumu chłopskiego.
A to jest tak jak gościu, który usłyszał, że ktoś zachował liwą krew, to sobie wyobraził, że facet do lodów i probówki.
Zachował.
Stracił pan czas tam podczas
tego pana
tej
kolegi.
Nie, bo spotkałem to.
Chyba, że oni zyskali w ten sposób.
Był tam ten ojciec ostatni, ten dominikanin, i tam ciekawa była jego historia też, ale w ogóle coś tam dowiedziałem o pani, która zajmowała się gender 20 lat w Stanach, była taka pani doktor, dowiedziałem się, co to jest właśnie ta co dzisiaj już ciężko mi się myśli, jakaś taka koncepcja psychologiczna nowa teraz jest, która mówi o tych upadkach człowieka jako tak naprawdę trampolinach do wyższych jeszcze wzrostów. To się w psychologii jakoś teraz nazywa.
Dezintegracja
pozytywna. O, dezintegracja pozytywna. I to jest taka bardzo modna teraz rzecz, bo się robi konferencje.
Żadnej tutaj nowości w tym wszystkim nie ma. No przecież w chrześcijaństwie jest, jeżeli upadniesz, upadłeś po to, żeby moc z większą siłą wstać i podjąć się na te
co cię nie zabije do czasu mocno, tak? No, no to jest właśnie to.
Filozofii, niczego nowego. Nie odkrywa się tutaj niczego nowego.
Chodzi o to, że alkoholik nigdy nie przestanie pić, gdy będzie modlił się w taki sposób: Panie Boże, ja Ci obiecuję, że przestanę pić.
Nie, to on musi najpierw swój najgłębiej totalną wadę odczuć, tak? I zaakceptować to.
Panie Boże, Ty spraw, żebym ja... Ja jest...
Naprawdę jestem dość silny. Nie?
I wtedy zaczyna się dopiero...
Jest jednym doświadczeniem, chciałem powiedzieć. Też historia gdzieś tam z czasów studenckich. Jeździłem po Europie z plecakiem, mnóstwo przygód po różnych krajach. Szukałem pracy. No i załapałem się do pracy w Irlandii Północnej, w Belfaście. Pracowałem w szpitalu jako salowy. Przyszedłem rekrutację, nie wiem jakim cudem mnie wybrali, no ale dobra, trafiłem do tego szpitala, Royal Belfast Hospital, niebieski uniform, koszulka, no i do tego szpitala miałem godzinę i kiedyś zaczepiła mnie moja tam przełożona i mówi: Michał, a jak ty do szpitala dojeżdżasz, do pracy? Ja mówię: ja chodzę, ale to gdzie ty mieszkasz? No powiedziałem: tu i tam. Złapała się za głowę: to ile ty czasu idziesz? Ja mówię: no jakąś godzinę. Chodzisz w tej koszulce po ulicach? Ja mówię: no tak, no przecież najlepszy szpital w mieście, prawda? Mało tego, oni się śmieją sami.
To Polak, bo
ktoś oni się mówi. Śmieją sami z tego szpitala, mówią, że to najlepszy szpital do spraw związanych z postrzałami, bo tam ilość w tym czasie różnych zadań była dość duża. A ja mówię: ale o co chodzi? No najlepszy szpital, najlepsza marka. Tak, myślę, o to nie o to chodzi. Ty masz niebieską koszulkę, a przechodzisz przez katolickie dzielnice. A mówię: a to co, to źle? Nie, no wezmą cię za protestanta, nie? I spuszczą ci łomo. Ale jestem Polakiem, bo Irlandczycy lubią, katolicy lubią Polaków. Mówię: no to różnie bywa, nie? No i tam weszliśmy w dyskusję, ja mówię: dobra, już w tej koszulce nie będę chodził. W ogóle to zaczęło się od tego, że moja koszulka brzydko pachniała. Zostawiłem jedną koszulkę i w tej koszulce chodziłem przez 5 dni, miałem czasu jej wyprać. I dopiero wtedy się zadałem pytanie, czy używam dezodorantu. Dopiero wtedy powiedziałem, że mam jedną koszulkę, ona się złapała za głowę, no to masz drugą i trzecią. Ale to nie o to chodzi. Nasza dyskusja, taka dość ciekawa rozmowa, skończyła się tym, że ja się w końcu zapytałem: a powiedz mi, a ty jesteś protestantem, czy protestantką, czy katoliczką? On mówi: słuchaj, ja jestem katoliczką. No to jak ty to odbierasz, to co się dzieje? To był akurat lipiec, szewarzystów. Jak ty się czujesz w ogóle tutaj w Belfaście, w tej Irlandii Północnej? No bo tak sercem trochę jestem po stronie Irlandczyków, podobna historia.
mieliśmy rozbiory, mieliście też zniewolenie przez Anglików, kultura, religia i tak dalej. Mówię, to jak ty myślisz o tym Belfaście? Co to jest dla ciebie? Nie? Czy to jest Irlandia? Czy to jest Anglia? Ona tak myśli. Mówi, słuchaj, dla mnie to jest oczywiście Irlandia, choć to Irlandia nie jest. Ale to nie o to chodzi. Nie, to nie o to chodzi. Ja Irlandię mam w sercu. I wtedy mnie zamurował. I wtedy mnie zamurował.
To tak, gdzie żartem jak się
zjadł. I taka prosta kobietka, no. Prosta kobietka, mówi,
Irlandia w sercu. Pana nie wiedziałeś też, jak się przyjeżdża z Irlandii, z tej południowej, tam do tego, to od razu rzuca się w oczy do szlak brytyjskich. Pierwsza rzecz, którą od razu...
Wiesz, tak fajnie było, że akurat moje imię Michał, Irlandczycy wymawiali praktycznie tak samo jak Polacy, Michał. Więc jak do mnie mówili Michał, to jak się czułem jak u siebie w domu. Ale nie zawsze, bo były miejsca, gdzie nie mogli mówić do mnie Michał. To w innej pracy na budowie, jak pracowałem, to mnie nazwali Johnem. Byłem John. A mój brat ma na imię Patryk. Patryk to typowo nie nazwał mnie John Lewis.
No tak, to też była taka bardzo katolicka, teraz się słyszy, że tam się bardzo
lubię. To wszystko jest jak sinusoida, to się odbije. Tak wygląda świat.
No właśnie, jak to jest? Taki jestem kryzys wiary, czy nie? Jak
Hiszpania to już moment, jedna pokolenie.
Gdzie to leci? Nie?
Znaczy w Słowacji, bo znam tam proboszcza, jechałem teraz do Medjugorje przez Słowację i tam jest proboszcz mój znajomy, taki Węgier zresztą, na tym pograniczu tam. I pamiętam, mówił mi, że Słowacja bardzo po latach 90. podupadła, jeżeli chodzi o ilość wiernych w kościołach. Że on był też wikarym w Polsce przez 2 lata, więc obserwował to tutaj. Mówi, że u nas się wszystko trzyma razem cały czas. Mimo, że nie są jakieś statystyki gorsze niby w kościołach ludzi, ale Polska jest jeszcze takim krajem, gdzie troszkę trzyma tam, już jest coraz słabiej. Więc ja się tak zastanawiam w ogóle nad przyszłością Kościół za lat 20. Patrzę za młodych ludzi dzisiaj, bo ja się zastanawiam,
młodzi ludzie nie chodzą.
Dlaczego takie tuzy, te takie retoryczne, takie wspaniałe dziennikarstwo, jak na przykład nie wiem, pan Terlikowski, czy pan tak, ale też inni, no jak, dlaczego oni, tak naprawdę oni, wydaje mi się, że ciągle kierują swój przekaz głównie do tych, którzy są w kościele.
No tak najczęściej jest.
To jest taka trochę obrona twierdzy, utwierdzanie się w tym, że my tutaj tak. Bo obrona przed tym, żeby nie tracić, ale...
Ale to kościół triumfujący, ciągle jest w głowach i uważam, że jak kościół nie będzie triumfujący, to już nie będzie kościół.
Franciszek porzucał, on mówi, wyjdźmy z tych dusznych zakrystii na peryferia, do tych, którzy naprawdę nas czekają. Tylko to już ci nasi w tej twierdzy mówią, że to jest już zagrożenie jakimś tam opuszczaniem cugli, jakimś tam już relatywizowaniem czegoś i tak dalej. Ja mam masę znajomych, z tego środowiska się wywodzę. Po tamtej stronie i ja widzę, że oni potrzebują jakiegoś sensu. Ateiści, agnostycy i tak dalej. Jakiegoś czegoś więcej. Bo ten świat tak naprawdę on nie to, że zagraża chrześcijaństwo, ten taki wyzwolony, liberalny, konsumpcjonistyczny, tylko on sam się spala, on sam się doprowadza do stanu, w którym nie ma czegoś, co warto byłoby dla czegoś żyć.
Tak, to Chińczycy to nazywali harmonią zawsze, starali się przynajmniej. My mówimy, że człowiek powinien jakby z trzech części, czyli to jest to ciało, rozum, no jeszcze część od przyrodzony. Natomiast teraz góruje ciało. Natomiast rozum nawet już jest w niewielkim stopniu propagowany. Tu jest ten problem człowieka, nie?
Setki tysięcy młodych ludzi, którzy kończą swoją przygodę z kościele, spotkanie z biskupem, bierzmowanie, jest koniec, no tak, kontaktu z kościołem. I koniec. No właśnie. Tymczasem, gdyby może ta młodzież się dowiedziała, o co chodzi tak naprawdę w doświadczeniu pokoju Boga, tego co my wiemy, no, jest tajemnicą. Ale
tego się nie, jakby katecheza nie spełnia tego. Tam jest
zawsze z tą byle kością, nie ma tego. Co robimy, nie robimy tego dobrze. Tylko staramy się i staramy się maskować, staramy się wypełnić statystykę, że w statystyce jest ok, mamy taki ruch, taka organizacja przy parafii funkcjonuje, jest fajnie. Potem statystycznie to wszystko gra, ale z punktu widzenia życia tych poszczególnych wspólnot, to nic nie gra.
No, a dlaczego ta wiedza się najbardziej liczy? Przecież wiedza to nie jest...
Parafialne wspólnoty to jest naprawdę margines. To jest ileś tam długorubańcowe, powiedzmy, jakieś tam czciciele, jakieś tam margaretki. To jest kilkadziesiąt osób, które z reguły bywają i tu jeszcze, bo są to gorliwi ludzie, którzy codziennie...
Ale to oni promieniują na parafię.
Ale ile tego promieniowania? To nie zamykają sobie.
Promieniowania w tym punkcie nie zmierzać. Ale zrozumie, że też są to ludzie.
Akcja katolicka jak aktualnie?
No co, akcja katolicka jest też zgromadzi wszystkich ze strony przekonanych i się wzajemnie przekonuje. No, ludzie robią to dobre rzeczy, bo akcja katolicka się nie ograniczyła do pewnych społecznych inicjatyw typu tam prowadzenia świetlicy dla dzieci z rodzin ubogich, typu akcje charytatywne, które wszystkie zbiórki, jakie są prowadzone. To są szlachetne rzeczy, ale to jest wszystko to...
Ewangelizacja?
Co? A no właśnie, działanie ewangelizacja.
No to powinno być główne.
Nikt nie tego.
Ale ten biedny zajmuje się...
Ale nie wiadomo, z tym ewangelizacja, bo moim zdaniem katecheza w Polsce jest martwa, całkowicie martwa. Jest zawdzięczamy to prawdopodobnie metodykom nauczania, teoretykom kościoła, którzy żyją w własnym świecie i ale tak to później wygląda.
Czy niepokrewną temu sprawą jest to, co zrobił biskup Dziwisz, kardynał Dziwisz? No ja jestem oburzony wewnętrznie. Ja nie mam zwyczaju emocjonować się, bo wiem, że pewne rzeczy są w kościele gdzieś tam w jakimś porządku, ale jeżeli wolą papieża, było ostatnio, spalić moje notatki.
Było tak. No coś
było. Tak, spalić moje notatki i powierzył tą funkcję swojemu przyjacielowi Dziwiszowi. A on dzisiaj mówi tak, że te notatki są potrzebne, żeby zrozumieć istotę duchowości papieża. Ja się pytam, bo według mnie jest po prostu nieuczciwe, chociaż ja nie chcę zajmować się takiego arbitralnego stanowiska. Inni też mówią, że święci to są tacy, których dorobek powinien promieniować mocniej. Ale papież zostawił nam taki dorobek, jest tyle encyklik, tyle jest jego nauczania, że ja jeszcze mam czytać jego prywatne notatki, które chciał spalić.
No tak, ale mógł Dziwisz zabiegać o to, żeby zmienił tę decyzję za jego życia. I skoro tego nie dokona, to znaczy, że tak musi być.
Nie wiem, ja w każdym razie rozumiem, pytanie, dlaczego nie spalił.
Dziwisz
ja
tłumaczy, że część notatek, która dotyczyła jakichś listów prywatnych i tak dalej, to została spalona.
Ja myślę, że to jest, wiecie co, tak moje zdanie, mogę się mylić i przyjmę argumentację przeciwko temu, co ja teraz mówię. Jeżeli ona będzie ten... Tylko ja uważam, że to jest takie lękowe, że my mamy mało argumentów, żeby pokazać papieża teraz znowu jako tego, który wraca do mediów. Nie potrafimy sami prawdy pewnej dotknąć.
Mówić o nauczaniu papieża chociażby takim językiem, jaki mówi.
Nie potrafimy. Więc musimy stabloidyzować tą rzeczywistość. Tak naprawdę jest tabloidyzacja. To jest szukanie sensacji, bo notatki prywatne, no to przecież on to notował, to musi być coś bardziej ważne, tak? Bardziej istotne.
Niż co? Od lat 60. przykładowo, nie? Bo tam są tego typu historie.
Tak, istotne bardziej niż co? Niż Lives in Misericordia? No nie, no nie może być nic ważniejszego niż encykliki, które papież ogłosił i których nie czytamy. Więc będziemy się skupiać
na tym. Ja nie wiem, na ile my jesteśmy tutaj uprawnieni do tego, żeby tutaj oceniać, w jaki sposób kardynał Dziwisz postąpił, czy on dobrze postąpił, czy nie dobrze.
Ale za to wszystko można by przyjąć.
Nie, oczywiście. No chwileczkę, no ale generalnie
bo ciekawości też nie poczytają
do świętości Jana Pawła II, my jesteśmy tutaj wszyscy przekonani, aczkolwiek kardynał Dziwisz jako osoba doskonale zorientowana w mechanizmach watykańskich jest tak mocno zorientowana, że niewykluczone, że może akurat te notatki mogły posłużyć do tego, aby ten proces kanonizacyjny tak szybko przebiegł i aby kult Jana Pawła II był rozpropagowany nie tylko lokalnie jako błogosławionego, ale kult obowiązujący
tak
w całym kościele katolickim.
Tak, ale wydaje
może,
książki...
może akurat mogło chodzić, bo to są tylko spekulacje, mogło chodzić o pokazanie
się przydać, zostały, się
jednolitości. Nie przydać dla tabloid, przydać się
do kanonizacji, przydać się mogły, tak.
Ale mogły się przydać do tego, żeby pokazać, że to jest dowód, że to jest jedność.
Dla kanonizacji,
jest ta schizofrenia, o której którą my żyjemy na co dzień.
mi się wydaje tak, że to jest jakby szukanie kolejnych argumentów, bo media dzisiaj, to jest przyjęcie warunków mediów. Im więcej sensacji, im więcej ruchu, im więcej rozgłosu, tym będzie papież głośniejszy, tym lepszy.
Bo może się nagle okazać, że rzeczywiście jeszcze najtajniejsze notatki się znalazły, te, do których tak. Prawda, akurat nikt nie miał dostępu, a to znalazły, no i teraz co
to jest taka tajemnica, z rzeczy...
Ale ja mam nowych miał raz.